9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
W Fortunie możesz skorzystać z BetBuildera bez podatku i wygrać więcej. Szczegóły na efortuna.pl i w aplikacji.
Energylandia. Park rollercoasterów numer 1 na świecie. Kup na ticket energylandia.pl.
Jest.
Jest, okay, 7.00, witamy Państwa serdecznie.
Myślałem, że to się nigdy nie skończy.
Maciej Dąbrowski, Wel Człowiek Warga.
I Marcin Sprusenski, Wel Wówunio.
Witam Państwa serdecznie.
Opalony Rodriguez po prostu.
Tak, opalony Rodriguez, spędzałem wakacje w 17. niemieckim landzie, czyli na Majorce.
Majorken, ja, Majorken, tak. Proste Majorken oda... Oda Kleine Majorken.
Ja byłem w miejscu, które uznawane jest za najbardziej niemieckie z niemieckich, bo tam właśnie to jest taki odcinek plaży nazywany Ballermann i to jest też gatunek muzyki niemieckiej. To jest takie niemieckie disco polo, czyli disco deutsche. Okay. Jest to jeden z moich ulubionych gatunków muzycznych, jeżeli chodzi o Ballermann, bo proszę Państwa, muszą sobie Państwo wyobrazić, że to są znane hity, które wszyscy kojarzycie, tylko zaśpiewane po niemiecku do oryginalnych bitów.
A nie, no to fajnie akurat.
Niesamowite. To Niemcy są królami dubbingu po prostu, więc dubbingują też muzykę. Jest to niesamowite, ale było świetnie.
No to Niemcy powinni mieć, jeżeli swoją plażę jakoś nazwać, to Omaha Beach, żeby mi się tak dobrze kojarzyło.
Dobrze mi się kojarzyło, ale z tym. Ogólnie... Tu coś mi się te kable...
Co tu jakoś, się kable?
Coś mi się tutaj ciągnie. Ale najbardziej zabawne było to, że wszyscy myśleli, że my też jesteśmy Niemcami, no bo to taki region, w którym...
Luisa, jeszcze rozumiem.
Wszystkie hotele są wynajęte przez Niemców, więc wszyscy do mnie mówili zawsze po niemiecku, więc dosyć zabawne. Ale fajnie było. Ja byłem w paru niemieckich klubach. Byłem takim klub, nazywał się Birkunik.
Myślałem, że Bayer Leverkusen.
Nie. Taki, wiesz, miejsce, w którym jest kilka tysięcy Niemców.
Birkunik, w sensie król piwa.
I w jednym jest pomieszczeniu jest taka miejscowa, gdzie są same stoliki i wszyscy piją browar i panie tańczą na stołach. Takie a la go-go to jest, tylko że bez rozbierania. A przechodzisz przez drzwi w tym budynku, jest druga taka sama hala, w której jest dyskoteka, w której leci ten Ballermann właśnie, ta muzyka.
I
wszyscy
tańczy.
Stoją na stołach i jest jeden wielki festiwal i świetnie się bawią ci Niemcy. Naprawdę, wiadomo, że czujesz troszeczkę odrazę, bo jednak to są Niemcy.
Niemcy, wiadomo.
Ale bawią się naprawdę.
Niemcy i Austriacy.
Polacy się tak nie bawią za granicą.
Ja widziałem Niemców i Austriaków bawiących się przede wszystkim na nartach, na tak zwany après-ski. I też wchodzili zwykle na bary, tylko jeszcze w butach narciarskich, żeby jeszcze się dobrze dostukało.
Kiedyś wchodzili w oficerkach.
Tak, kiedyś wchodzili w oficerkach, teraz buty narciarskie albo sandały z wiadomo czyjej.
Wiadomo.
I co. No i dobra.
Ale było bardzo fajnie. Polecam. Jeżeli ktoś chciałby kiedyś odwiedzić Majorkę, to warto. Aczkolwiek Teneryfa mi się bardziej podobała. Jest dużo bardziej zróżnicowana klimatycznie pod kątem zwiedzania, oglądania ładnego
obrazu. Ile byliście?
Tydzień czasu, bo w tym roku zarówno moja mama, jak i Luizy mama kończy 70. urodziny i wymyśliliśmy sobie, że zabierzemy jednych i drugich rodziców na takie wakacje, na których jeszcze nigdy nie byli. Więc teraz byliśmy z moimi rodzicami, a we wrześniu lecimy na Kretę z Luizy rodzicami, żeby pokazać...
W jednym pokoju?
Nie, w dwóch. Okay. W dwóch pokojach, niedaleko siebie, ale tak. Było super, no to były pierwsze wakacje takie moich rodziców, więc mój tata po raz pierwszy leciał samolotem, więc to są takie, wiesz, przygody, że wszystko jest nowe i niesamowicie się patrzę na kogoś takiego, kto wiesz, wszystko jest nowe. Tak. Jakby każdy aspekt tego, tych czasów jest czymś, czego nie jeszcze nie widzieli. Ja już to mam wiele, wiele, wiele lat za sobą, kiedy pierwszy raz byłem za granicą, czy jak gdzieś tam to doświadczenie zdobyłaś.
Wiadomo, byłeś na Alasce.
Tak, ale nawet chodzi o samo przebywanie w hotelu, all inclusive, w kartę wsadza, żeby był prąd, wiesz, no to takie rzeczy są, jak nie wiesz, no to wszystko jest nowe i każda kolejna rzecz, więc trochę jedziesz jak... Trochę jak z dziećmi, bo musisz się opiekować, zajmować, szczególnie, że tam jest problem z językiem, ale no wrócili moi, wrócili zachwyceni, więc sądzę, że Luizy rodzice też będą zachwyceni. Było bardzo fajnie.
No. Najgorsze z kartą na prąd jest to, że jak wychodzisz z pokoju i ją weźmiesz, to potem nic się nie ładuje w tym pokoju.
Tak.
Ja zwykle biorę dwie karty po prostu. Jedną zostawiam, żeby się ładowały rzeczy, a drugą po prostu zabieram. Tak. Nie ekologicznie, trudno. Jestem na wakacjach.
No i jeżeli chodzi o...
Czekaj, bo Greg mówi, że dowód osobisty działa. Albo karta do makro. Do czego ty jeszcze masz
kartę? No, tam nie ma czytnika, tam chodzi tylko po prostu o sztukę, żeby weszło po prostu. No i było bardzo, bardzo, bardzo ciepło. No, wiadomo, że jest to lipiec na Majorce.
No my nie mieliśmy ciepło. Tutaj ciepło, nie?
I tego właśnie najbardziej wam zazdroszczę, że mnie minęła ta pogoda, bo teraz wróciłem, znowu ma być ciepło, ale trzymałem kciuki za to, że wrócę i będzie chłodno, bo słuchajcie, tu w Polsce było gorąco tam 2-3 tygodnie temu, było, ale w porównaniu z Majorką to tutaj to był pikuś. Bo wilgotność powietrza, która tam jest, sprawia, że masz wrażenie, że jesteś w piekarniku.
Okay.
I u nas nie było tak wilgotno. Było gorąco, ale jednak tej wilgoci nie było, więc dało nam to do wiwatu, ale no na wakacjach jest...
Bo dużo osób twierdzi właśnie, że w takim miejscu jak Majorka i tak dalej, to się lepiej odczuwa te temperatury.
Bo masz zupełnie inny mindset. Oczywiście, że kiedy leżysz sobie przy basenie i popijasz sobie kolejne drinki, wchodzisz do wody, wychodzisz i tak dalej, to czujesz się wspaniale, ale kiedy byliśmy zwiedzać stolicę i chodziliśmy po tych krętych uliczkach i wiesz, wychodzisz na taki jakiś plac, taką słynną polską betonozę, tak, i stajesz tam, tam jest 55 stopni na takim, wiesz, i nie da się wytrzymać. Jak schowasz się w cień, to niczego to nie zmienia, bo po prostu to powietrze jest wszędzie. Ale super, mega, mega, mega fajny wyjazd. Widziałem dużo ciekawych rzeczy, było bardzo dobre jedzenie. Polecam wszystkim.
Ja byłem, jeżeli chodzi o taką betonozę, to też mnie zdziwiło kiedyś, jak byłem we Florencji, że była absolutna betonoza, plac no ogromny i mnóstwo ludzi czekających w kolejce, żeby wejść do kościoła, który tam był. Czekających w kolejce, bo czekali w kolejce po bilet. I czekali w tym upale. Naprawdę, zamiast...
Jak na patelni.
Kupić online po prostu ten bilet i wejść sobie z boku. No.
A to częsty przykład jest. Nawet jak chodzisz idziesz na Morskie Oko, ludzie stoją w kolejce, można kupić przez internet. Wiesz, w wielu takich miejscach jest, że zastanawiasz... Hello,
dokładnie.
No, za ten problem, szczególnie, że jeszcze tam przy kasie jest zasięg.
Ale z Morskim Okiem też dokładnie tak jest, że omijasz w ogóle to podejście 3-godzinne, tylko po prostu są takie drzwi, jak przez internet kupisz, otwierasz i jesteś już w schronisku.
Teleport jest. I jeszcze, słuchaj, nie wiem, czy śledzisz rozpad PiSu, który się dzieje przez weekend.
Widziałem.
No to jest miód na moje serce. Po prostu teraz się nagle okazuje, że Mateusz Morawiecki tak naprawdę to od zawsze był w Platformie.
Był, tak.
6 lat był premierem, ale on był przeciwko 500+, mimo że podniósł do 800, że tak naprawdę nigdy nie lubił Lecha Kaczyńskiego i to jest niesamowite. Po prostu 6 lat gościu był premierem, a tak naprawdę to on był doradcą Donalda Tuska cały czas.
Słuchaj, widziałeś, jakie on ma młodzieżowe TikToki?
Tak.
Takie młodzieżowe TikToki wrzucane, to na pewno no, musiał być.
Ale słuchajcie, to ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość uważa, że ich wszyscy wyborcy to debile, ale no, że aż tacy, to jest coś niesamowitego. I ten Kurski w Republice, no przecież to mistrzostwo świata. No. Ogląda się to wspaniale. Nie myślałem, że doczekam takich czasów. Wiedziałem, że po śmierci Lecha Jarosława Kaczyńskiego, kiedy on jakby zejdzie z tego, albo przestanie być prezesem, to że te wszystkie frakcje tam się pozagryzają, ale nie myślałem, że jeszcze kiedy on będzie panował.
No słuchaj, politycy zagryzają się, cały czas podgryzają, cały czas robią.
No wiesz, tam jest walka o schedę, kto przejmie jakby władzę.
No
tutaj,
bo nie wiadomo, no widziałem, kogo tam desygnowali na premiera i Karol Nawrocki, który poparł, i Jarosław Kaczyński. I oczywiście to jest tak, no nie jest to zupełnie nieznana postać, ale oni mają zawsze taką taktykę, że wrzucą kogoś, o kim niewiele słyszałeś.
I wypromuje go druga strona.
Tak.
Atakując go oszalać. Tak było z Karolem Nawrockim.
A wcześniej z Andrzejem Dudą, który
nikt go nie znał.
Nagle się pojawił, nie wiadomo skąd. No.
Wiadomo, że...
To nie są wybory prezydenckie akurat, tylko...
Ja druga strona promuje, ale jest to niesamowicie ciekawe, że okazuje się, że gość, który był 6 lat premierem, tak naprawdę nikt go w partii nie popierał, on zawsze był od Tuska, że rozbicie PiSu jest na zamówienie niemieckich, wiesz, popleczników Donalda Tuska. No, ogląda się to kuriozalnie i te wpisy na X, no wspaniale, popcorn, jeść i patrzeć, jak się zagryzają. Czekam na podobne wydarzenia w Platformie Obywatelskiej, żeby też się pozagryzali. Cudownie się na to patrzy. Jak politycy się kłócą...
Wszyscy się rozpadną, powinni się wszyscy rozpaść. Jeszcze raz po prostu wylosować drużyny.
I wtedy my wjeżdżamy jako kanał Zero Partia Polityczna.
Oczywiście.
I wygrywamy wybory w cuglach i wprowadzamy jakieś głupie przepisy. Takie po prostu kuriozalne.
Na przykład zakaz wychodzenia z domu po 10 rano. Do 10 do 13. Słyszę, o tej godzinie nikt nie może wychodzić z domu.
Kiedyś były godziny dla seniorów, pamiętasz?
Tak, były.
Były coś takiego.
Były godziny dla...
A moi rodzice sobie korzystali, bo łapali się już na ten wiek i nie chodziło im bardziej o zagrożenie sanitarne, tylko że kolejek wtedy nie było. Prawie nikt wtedy nie mógł wejść, więc
ale
było
tak
fajnie.
Samo masz, wiesz, knajpy, tylko supermarkety, w których są godziny ciche, tak zwane, dla osób autystycznych.
I w Polsce?
Spektrum? To, no, były w Polsce na pewno, tylko nie pamiętam, które...
Chyba w Dino na Milanowie. Tego.
Które to, nie, które to organizowały. I to jest też generalnie super, bo naprawdę czasami, wiesz, idziesz do tego sklepu i ciebie, nawet jeżeli nie jesteś w żadnym spektrum albo nie jesteś jakimś introwertykiem, po prostu za dużo jest bodźców, które cię atakują wówczas.
No wchodzisz, kupujesz, to chcesz i wychodzisz. Jak łazisz, to rzeczywiście...
Ja nie znoszę łazić właśnie.
Ja też nie.
Czasami to jest tak, że musisz większe zakupy.
A to Dino na Wilanowie też jest otwarte?
Jest, ale ono jest gdzieś tak, tak że to prawie nie jest Wilanowie.
Ale czy otworzyli już tę no słynę, która była taka inba?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak.
Że się kiedyś tam wybrać, zobaczyć.
Była inba, a teraz wszyscy tam chodzą.
Nie, ale trzeba zobaczyć, tam są towary luksusowe, no że wiesz, jak na
wiadomo, że jest luksusowe.
Wiesz, dubajska czekolada, kawior.
Kawior Antonius.
No jak, tak. Jakieś, wiesz, szproty, sardynki, te sprawy.
Ale wiesz co, na przykład w Galerii Mokotów, nie wiem, co tam jest, Carrefour, nie? To tam jest sekcja kawiorowa cała taka.
W Galmoku.
Lodówka taka zamknięta i on jest ten kawior z tymi... Z tymi takimi przyczepami jak alkohol, żeby nie ukraść. Te, które robią pip, 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 pip.
A teraz pip, 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 pip zrobi Kajetan Sługowski.
Jak będzie jechał tyłem, to
jak będzie robił... wjeżdżał tyłem. Więc już po krótkim szczerowniku filmowym zobaczycie Kajtka, który będzie robił pip, 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 pip.
Tu natomiast, jeżeli... Podejdź, Piotrusz. Jeżeli podejdziemy bliżej, proszę bardzo, możemy zobaczyć, że ten element siłowni, o, tu jest taki znaczek, jest dedykowany osobom niepełnosprawnym, z niepełnosprawnością.
Tak, więc jedno stanowisko jest dla niepełnosprawnych, drugie dla pełnosprawnych, trzecie dla wszystkich wspólne. Czyli tablica jest wspólna, razem pełnosprawni i niepełnosprawni mogą z niej korzystać porówno.
Na co dzień tu jest masa ludzi na wózkach, którzy chcą korzystać z tego rowerka, na co dzień. No dzisiaj tak się trafiło, że nikogo tutaj nie ma.
Poprosiliśmy, żeby nas tutaj wpuścili, bo telewizja, wiadomo, akredytacja.
Zresztą ten teren też jest przyjazny osobom poruszającym się na wózkach. Zobacz, jaka jest piękna droga. Piotr, pokaż państwu, tak, że łatwo tutaj na wózku dojechać, że jest to idealne miejsce.
Ja co prawda zerwałem prawie zawieszenie w samochodzie przyjeżdżając tutaj, ale wózki nie mają takiego zawieszenia, więc go nie zerwą, więc jest okej. Nie powiedzieliśmy chyba najważniejszej rzeczy.
Ach, ile?
Ile?
How much?
To jest, jak powiedziałem wcześniej, hiszpański importowany sprzęt, a Hiszpania no to zachód dla nas, jakby nie patrzeć, więc importowany z zachodu to musi kosztować.
61 tysięcy złotych. Ja państwu powtórzę. Za to, pokaż to. I to, pokaż to. I tamto.
Właśnie to już jest chyba w Polsce robione.
61 tysięcy złotych.
I co? Mają gest w tym Białymstoku, prawda? Mają.
A może my znowu się czepiamy?
To najlepiej byłoby przetestować ten sprzęt, żeby wczuć się tutaj w rolę, tak, wiesz, mieszkańca. Tylko co?
Wiesz, co ja powiem.
No nie.
Gdybyśmy tylko mieli strój do ćwiczenia na siłowni.
Gdybyśmy go mieli.
Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość. Jestem przekonany.
Nie w tym kraju. Nie w tym kraju.
Tajemnica
tym...
Brokeback Mountain 2, wersja polska, remake, niebawem powstanie.
No to tajemnica Białystok Mountain w tym. Białystok, Brokeback, znaczy Whiteback w tym wypadku by było. Nie,
tak. Whiteback Mountain.
Myślę, że oni będą tam wracali co roku pod pretekstem tego, że jedną jechali łowić ryby.
Dokładnie,
a tak,
tak
naprawdę ogrzewać się we własnych śpiworkach.
Tak, jest z nami Kajetan, który musi zrobić pi, 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 pi.
Ale...
No ja... Dobra, już, wystarczy. Ja nie rozjechać.
Nie słuchałem was, tylko byłem zafascynowany tym materiałem, bo ciekawy byłem, czy ja bym słyszał.
Podobał ci się bardzo, czy podobał ci się trochę?
Trochę, prowadzący byli tacy.
Ej, a to by było obraźliwe, gdyby oni na wózkach jeździli tam?
Nie, zajebiste.
Nie? Okej, okay, dobra.
A mnie byłoby zajebiste. Słuchajcie, gadaliście o remake'ach, powrotach i tak dalej, no. Więc ja uważam, że to jest dobry pretekst, żeby opowiedzieć trochę o pseudoaktywistach, którzy wracają niczym komary na wakacje, tak? Bo
czemu ja... pseudoaktywistach?
No bo ja...
Patoaktywistach.
Ja mam problem...
Jazda z nimi.
Ja mam problem, żeby nazywać takich ludzi aktywistami. Już mówię dlaczego, bo być aktywistą to nic złego. Ups, czekajcie, zgasiłem.
No zgasił i... Kajtek, czekaj.
I brawo.
Pamiętaj,
i...
Ale Kajtek zgasił.
Nie wiem, jak odblokować teraz telefon.
Patrz, odblokowałem.
O, zarąbiście. W każdym razie, no... Byli pierwsi, jak oni się nazywali, ostatnie pokolenie,
ostatnie,
tak?
Pokolenie!
Ja mam wrażenie, bo teraz nowi aktywiści dokładnie z jakiejś tam grupy jazda, którzy mają dość elit, tak?
Ale
tak,
ja uważam, tak to, że to nazywają. Jest smutne, że oni obrzucają sztucznym łajnem.
No dokładnie.
To powinno być to prawdziwe.
Powinni po prostu zająć się na co dzień zbieraniem tego łajna, tak. I oczyścić, kolekcjonować je.
Oczyścić trawniki.
Tak.
Gdzieś kolekcjonować, zbierać w jakimś magazynie po prostu, czy też w domu, mieszkaniu, które zostało im przydzielone na poczet artystyczny. Jak
tak, to, no, marynować to tam w takim wiaderku.
To po pierwsze, a po drugie, no kurczę, fajni są nawet jak aktywiści, którzy się uruchamiają tylko jak jest ciepło i tak dalej. Ale i można by wychodzić.
Chyba wszyscy widzieliśmy te filmiki, tak. Jak obrzucają nam dom Andziaks, jak wylewają tam w Kreuzbergu Heizera i tak dalej. Potem, kiedy oni zaczynają przemawiać...
Właśnie, tutaj, o.
I wojewódzkiemu jeszcze. No.
Czytają z kartki i dukają. Widać, że to jest takie... Że tam, oni wyglądają, jakby tam za karę, jak czytają te oświadczenia.
Nie, ale ja właśnie, wiesz co, ja widzę taką niezdrową radość i podniecenie, zanim oni dokonają tego czynu, lub też tuż po, jak potem oni sami ze sobą robią wywiady.
Tak,
oni
są to tacy, piękne jest.
Tak, no po prostu, no strasznie... Strasznie smutno to wygląda, no.
Tylko ja też mam...
Ja rozumiem zwracanie uwagi na tego typu problemy, no, ale obrzucanie domu Andziaks, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Znaczy, zresztą oni się przekonają o tym, że to nie jest dobry pomysł, ale to już przekonają się...
Ja też mam z tym inny problem, od razu wam powiem, jaki bo... No, robią złą robotę aktywistom, którzy faktycznie jacyś walczą.
No, to prawda. To
cały czas. To samo było z ostatnim pokoleniem, no, które... Patrzysz na nich i zaczynasz ich po prostu nie lubić. I zaczynasz przez to... Ja przez chwilę się zastanawiałem, czy to nie jest inside job, właśnie taki, żeby znielubić aktywistów.
Ale w ogóle ktoś mówi, że jest ekologiem, to części społeczeństwa kojarzy się właśnie w taki sposób, nie?
No,
takiego
tak.
Upierdliwego gościa,
który
przekleja się do asfaltu, niszczy syrenkę i tak dalej, i tak dalej. A przecież mamy wielu ludzi, aktywistów, ekologów, którzy robią kawał dobrej roboty, dbają o różne zwierzęta, robią różne ciekawe akcje, zbierają pieniądze, oczyszczają lasy, no robią naprawdę dobrą robotę. A pojawi się grupa jakichś głąbów, którzy po prostu nie wiadomo nawet dlaczego. Można lubić i nie lubić Andziaks, ale żeby wrzucać jej chałupę w prywatnym miejscu, tam gdzie ona mieszka, sobie zachwytać mir domowy.
No. Mi się w tym wszystkim najbardziej mnie obrzydza ten taki uśmiech, jaki oni mają. I to takie ale myśmy zrobili.
Znaczy, patrzysz na nich i czujesz, że tak. Czuć od nich potem.
A ani sobie dobrze nie zrobili, ani nikomu innemu. Nie wiem, po co tacy pseudoaktywiści, czy tak jak powiedziałeś, patoaktywiści są. Słuchajcie, ja też nie wiem, o co chodzi zarówno w Super Expressie, jak i w Fakty, no bo zwrócili uwagę na jedną rzecz. No, była impreza imieninowa Anny Komorowskiej. I nie wiem, czy to jest jakiś taki bardzo ważny news, tylko mówię, obie gazety o tym piszą właśnie, że na prywatnej posesji tutaj państwa Komorowskich.
Ja trzymam ten telefon. No.
O, wspaniale. Ale słuchajcie, i wszyscy fajnie się bawili tego, ale bardzo mi się podoba, że w obu gazetach...
Ale tak wprost, że feta?
Bo
ja myślałem, że to Czesław Michniewicz.
Dokładnie. W obu gazetach są nawet te same zdjęcia, bo ten człowiek niosący tutaj alkohol w prezencie pojawia się zarówno w Ekspresie, jak i w Fakcie. Oczywiście podkreślenie, że była wódeczka. Nie wiem, po co naprawdę są takie... Są takie newsy.
A po co jest jakikolwiek news tutaj? Tak.
Ale słuchajcie, prezydencka plaża w Jurasie od Nawrockiego to już brzmi, nie?
Tak, na pewno.
Tak, ale chciałem zwrócić tylko na jedną rzecz uwagę, że moim zdaniem tutaj Karol Nawrocki troszeczkę na tym zdjęciu wygląda jak nasz nieodżałowany polityczny influencer na instagramowy, czyli nasz instagramowy rolnik, nie? Taki...
Michał Kołodziejczak?
Tak, Michał Kołodziejczak.
Ja pomyślałem bardziej, że...
Chcesz powiedzieć, że Karol Nawrocki jest uśmiechnięty?
Ale zobaczcie, jaki właśnie taki kołodziejczakowy uśmiech.
Ja pomyślałem, że to jest bardziej Kuba Middle Vibe i że próbuje sprzedać kawałek plaży. No,
podobny. Jest taki też Joker trochę uśmiech.
Pod, wiesz, 10-metrowe parawany.
To jest świetna inwestycja.
A zanim za chwilę patrzył i będzie oceniał tę plażę, nie?
Kameralna inwestycja.
Słuchajcie, jeszcze ostatnia rzecz, ona chyba była w Super Ekspresie. Tutaj nie będziemy się panem, broń Boże, zachwycać panem Rosjaninem o wątpliwej tej. Tak, ja już wiem, do czego chciałem. Do mojego działu z gwiazdami.
Do twojego działu z gwiazdami? To jest
tak, 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 tak. Bo tutaj była... Nie, to było wcześniej.
Wcześniej jest?
Przed Edwardem Gierkiem.
Gierek przecież gwiazda największa.
Jak nie znajdę, to zaraz wam powiem, bo
coś pokiełbasiłeś z tymi gazetami.
Być może. O, właśnie, tutaj jesteśmy w moim ulubionym dziale gwiazd. Po pierwsze, tu nagłówkowa rzecz, czyli... Andrzej Chyra przyłapany z jakąś nową partnerką. To najmniej mnie...
Jeżeli na sikaniu.
Tak, to mnie najmniej interesuje. Ale słuchajcie, dla mnie po co się mówi o małżonce Zenka. Oczywiście tu chodzi o zdjęcia, że wygląda młodo i kurczę trochę seksizm i tak dalej. Oczywiście nie ma się moim zdaniem co tutaj pastwić. Ale tutaj takie troszeczkę autopromocja, zobacz więcej zdjęć w galerii i taki Zenek jakby polecał tą galerię zdjęć. Nie wiem, czemu mnie to totalnie rozbroiło. Słuchajcie, ja tutaj jeszcze w gazetach byłem bardzo zdziwiony, bo zarówno tutaj Rzeczpospolitą, jak i tą Wybiórczą przejrzałem, bo Grzegorz, nasz wydawca, powiedział: powiedz coś o tym zamachu w Berlinie, zobacz co piszą. I to jest największy dla mnie dowód na to, że kurczę, gazety faktycznie są opóźnione.
Czyli nie piszą nic?
Uwierzcie mi, że nie ma ani słowa o tym, co się stało w Niemczech.
Słuchaj,
ale za to
jest Daniel Martyniuk, ale nienawidzę Polski.
Tak, właśnie też chciałem powiedzieć, że...
Wydaje mi się, że raczej tutaj wiesz, zamach był w sobotę, gazety wychodzą, drukowane są w niedzielę w nocy, więc raczej to nie jest tak, że oni nie są na czasie, tylko po prostu stwierdzili, że może to nikogo w Polsce nie interesuje.
Wydaje mi się, że to...
Drukowane są na pewno w niedzielę wieczorem, tak?
No
więc
tak.
Zamach był w sobotę.
Więc... Ale że dokładnie wszystkich gazet, no troszeczkę.
Że co? Co jeszcze raz?
Że dokładnie, że wszystkich gazet, no to troszeczkę.
Czekaj, bo są nowe przepisy. Wolno pieczony sernik pod owocową pierzynką.
A ja nigdy tych ciast nie czytam.
Super, że w ogóle wchodzicie w tematy kulinarne, bo słuchajcie, chłopaki, jak nie macie siły i pomysłów na gotowanie i musicie szukać przepisów w gazetach, to ja chciałem wam powiedzieć, że idealnym rozwiązaniem dla was będzie właśnie Kuchnia Wikinga, w której zamiast czytać w gazecie przepisy, zamówić swoją ulubioną dietę, na 5 dni dostajecie 20% zniżki, a na 25 dni 25% zniżki z kodem 0. Słyszysz, Maciek?
Słyszę.
Nie przeglądaj już tej gazety.
Maciek, byłeś osobisty tylko klimator 3 w 1.
Sprawdź.
Twoja prywatna strefa chłodu.
Nie przeglądaj tej gazety, tylko sprawdź.
Ale widzę, że nawet Maciek szuka i nie może znaleźć.
No Macieju.
Czego ja szukam, nie mogę znaleźć?
No właśnie, czegoś ciekawego. Nie. To nic.
Ja właśnie szukam i mogę znaleźć. Właśnie o to chodzi, że szukam i znajduję. Rzeczy, które mnie interesują.
To klimatory
klimator 3 w 1. Proszę bardzo.
Kochani, to był przegląd prasy. Dziękujemy bardzo. Teraz przechodzimy do tematów.
Bardzo wartościowe.
Będziemy rozmawiali o zamachu, o którym już wcześniej tutaj wspomnieliśmy.
Poważnych rzeczach.
Zobaczcie teraz materiał Arlety Bojkę, a po nim nasz pierwszy gość.
To było antyimigranckie zgromadzenie, wręcz przeciwnie. To było zgromadzenie bardzo liberalne. To była parada równości, czyli parada, na której w większości pojawili się przedstawiciele środowisk LGBTQ, środowisk homoseksualnych. To było miejsce, w którym poparcie dla migrantów mieszkających na terytorium Niemiec, tak zakładam, mogło być wyższe niż średnia w całym niemieckim społeczeństwie. Tym bardziej, że ta parada odbywała się pod hasłem Dnia bez dyskryminacji. Bez dyskryminacji kogokolwiek. Ale wieczorna część tej zabawy, wieczorna, no bo Parada Równości trwała w Berlinie przez cały dzień, wieczorna część w Tiergarten, niedaleko Bramy Brandenburskiej, w samym centrum, w samym sercu Berlina, ona bardzo szybko się kończy. No i to jest paradoks całej tej sytuacji, że zamachowiec wziął sobie na cel właśnie takie zgromadzenie ludzi. Około 22:00 w ten tłum wjeżdża furgonetka. Oczywiście nie sama. Ona ma kierowcę, wspomnianego zamachowca, o którym zaraz powiem więcej. Parada natychmiast zostaje przerwana, no i rozpoczyna się obława. Obława na zamachowca, który po tym, jak wjechał tą furgonetką w drzewo, dał radę uciec. Obława z udziałem niemieckich jednostek specjalnych. Obława z udziałem śmigłowców. O całej sprawie na bieżąco informowany jest niemiecki kanclerz Friedrich Merz.
Wir haben eine Polizeilage momentan. Wir bitten alle Berlinerinnen und Berliner, den Veranstaltungsbereich zu verlassen. Wir sind mit starken Polizeikräften hier im Einsatz. Wir behandeln auch bereits mehrere Verletzte hier im Bereich.
To jest pierwsze wystąpienie rzecznika berlińskiej policji. Pierwsze na gorąco, najbardziej emocjonalne. Później przedstawiciele berlińskiej policji występują regularnie, mimo tego, że to wszystko odbywa się w nocy, to media niemieckie i nie tylko niemieckie informowane są na bieżąco o tym, na przykład o tym, że rośnie liczba ofiar. No bo finalnie okazało się, że kilkanaście osób zostało rannych, ale jedna osoba na miejscu zginęła.
Doktor Paulina Piasecka, specjalistka w obszarze terroryzmu Międzynarodowego Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Czy ten zamach, do którego doszło, no wiemy już na pewno, tutaj nie ma tego update'u, że zamachowiec został zastrzelony wczoraj w nocy chyba, z tego co pamiętam. Czy ten zamach różni się w jakiś sposób od tych, z którymi mieliśmy niestety do czynienia w ostatnimi czasy?
Wymieniłabym co najmniej trzy różnice. Mhm. Jedna jest taka, która mam nadzieję wynika z tego, że my sobie coraz lepiej radzimy z minimalizowaniem tego rodzaju zagrożeń i ich konsekwencji. Jak oglądam takie zestawienie od Nicei mniej więcej tych zamachów, to jest tak, że każdy kolejny zamach przynosi coraz mniej ofiar śmiertelnych i coraz mniej rannych.
To jest... była jedna ofiara śmiertelna.
To jest... Na razie, bo chyba trzy są, czy cztery w szpitalu w stanie ciężkim.
Ale to nawet gdyby pozostała ta jedna, to jest oczywiście tragedia i niedopuszczalne zdarzenie, które powoduje konsekwencje nie tylko w postaci bezpośrednich szkód fizycznych, ale także no to, co obserwujemy w tej chwili, niezwykłego wstrząsu kolejnego, społecznego, wzrostu napięć i tak dalej. Więc to i tak jest niedopuszczalne, i tak jest niedopuszczalne, nawet gdyby to była ta jedna osoba. Ale jednak trzeba to uczciwie powiedzieć, jest tych ofiar mniej i to jest, miejmy nadzieję, sukces dokładnie tego, że my sobie i nasze służby lepiej radzimy z przygotowywaniem takich przedsięwzięć, z tym, w jaki sposób one są planowane, w jaki sposób na przykład architektura jest miejska wykorzystywana do tego, żeby one przebiegły w jak najbardziej bezpiecznych miejscach.
Kiedy się jest w Berlinie, to na większości placów są takie właśnie pylony, które blokują możliwość wjazdu tam samochodem. One są opuszczane wtedy, kiedy przejeżdżają jakieś tam służby, ale ogólnie są cały czas zamknięte, więc tak jak pani mówi, no gdzieś ta infrastruktura jest coraz bardziej przygotowywana, żeby tych zamachów było mniej.
Druga różnica jest taka, że ja trochę żałuję, że ten sprawca został zastrzelony. To może źle zabrzmi, że tylko trochę. Przykro mi jest, że ten sprawca został zastrzelony z więcej niż jednego powodu, czyli nie tylko z powodu utraty ludzkiego życia, ale także ze względu na to, że ja bym bardzo chciała zapytać, kto go namówił do taranowania tłumu w lesie. To zaraz być może o tym, natomiast kto wpada na pomysł, żeby jak ma paradę i może wjechać w tłum, ganiać się z ludźmi pomiędzy drzewami w lasku, kiedy jest piknik. Znaczy, muszą panowie przyznać, że to jest wybór co najmniej dziwny.
Bo może nie mógł wjechać właśnie ze względu na te pylony.
Na przykład. Miejmy nadzieję, ja bardzo bym chciała zobaczyć jakąś taką mapkę operacyjną tego, jak to się odbywało, bo to naprawdę jest przedziwny wybór. W sensie każdy wcześniejszy zamach, który polegał na tym, że rozpędzone auto, żeby nie wiem jak małe było, albo żeby nie wiem jak wolno jechało, jak idzie przez tłum, no to wiadomo, że powoduje znacznie więcej szkód. Więc to jest druga różnica, która mi się wydaje dosyć mocno zaskakująca. No a trzecia jest taka, że tam się pojawia bardzo ciekawy wątek, o którym wczoraj już donosiła niemiecka policja, czyli oprócz tego, że mamy sprawcę, który jest pochodzenia libańskiego i spędzał ostatnio sporo czasu w Libanie, że mamy tam jeszcze osobę, której poszukuje niemiecka policja, która jest obywatelem Iranu. Co w tym układzie geopolitycznym i geostrategicznym, który w tej chwili istnieje, wsparciu Iranu dla Libanu wobec operacji amerykańsko-izraelskich w regionie, może się okazać w toku dochodzenia, że ma jakieś znaczenie i że dowiemy się bez zeznań zamachowca, jak wyglądała ta układanka, która doprowadziła do tych zdarzeń.
No, czy był jakiś manifest z jego strony? Było, czy na razie nic nie wiadomo?
My na pewno wiemy, że on wcześniej był pod obserwacją niemieckiej policji. Na pewno wiemy.
Czujno, jak widać.
Tak, niezwykle. Ale to trzeba przyznać, że oni mają kłopot w tym sensie, że liczba osób, które są na tych listach osób podejrzewanych o możliwość zradykalizowania się albo bycie zradykalizowanymi w Niemczech jest bardzo, bardzo wysoka. I to jest kłopot polegający na tym, że albo doprowadzą do tego, że będą, jak Młynarski śpiewał kiedyś, na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, że będą żyć w państwie kompletnie policyjnym i wszystko będzie transparentne. No albo te ograniczone policyjne siły i środki muszą być rozkładane na tych, którzy są w danym momencie uważani za największe zagrożenia. Ten człowiek, przypomnijmy, był przecież już w jakimś procesie. On już miał nałożone te kary, zajęcia deradykalizacyjne. Gdzieś się prześlizgnął.
A to czemu oni nie mogą takich ludzi deportować po prostu? Skoro jest zagrożenie, że ten człowiek może się zradykalizować, są już jakieś wobec niego zajęcia i jest na takim, że tak powiem, nacenzurowanym, to czemu nie można ich ekstradować?
Gdyby był już popełnił przestępstwo, to pewnie byłoby to łatwiejsze, ale pamiętajmy o tym, że on był pochodzenia libańskiego, natomiast obywatelem był niemieckim. To nie jest takie hopsiu,
żeby...
No bo tutaj żeby...
się chyba robi raport mniejszości i myślę o zbrodnie, prawda?
Tak, trochę tak. I to jest drugi problem, który jest bardzo poważny. To znaczy w momencie, w którym zaczynamy rozliczać ludzi z zamiar... Znaczy my i tak oczywiście popełniamy ich z zamiarów...
Pewnie.
Popełniania przestępstw, w tym sensie, że jeżeli udowodnimy komuś, że podjął kroki, które mają prowadzić do popełnienia przestępstwa, no to oczywiście jesteśmy w stanie go za to skazać. Ale to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że ktoś podejmuje decyzję, że to moje nastawienie mentalne jest już niebezpieczne. I teraz wszystko jest spoko, dopóki ta osoba, która podejmuje te decyzje, podziela moje poglądy. Trochę niedobrze się robi, jak przychodzą wybory i ktoś inny podejmuje te decyzje i wtedy na przykład okazuje się, że to moje poglądy nagle się robią poglądami, które są niebezpieczne. Przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której myślenie antyamerykańskie i zbrodnia genderowa, zgodnie z ostatnią ich strategią kontrterrorystyczną, właściwie tak naprawdę kwalifikują się do...
Gdyby wprowadzić takiego w Polsce, to połowa Polaków deportowałaby tą drugą.
Tak, a potem zmieniłyby
a potem
się...
Odwrót,
a potem na odwrót.
Ciebie wracali,
tak,
ciebie wyjeżdżali.
Dokładnie tak.
A może dobrze.
Ale ja
no luźniej rano, by było, korki by były mniejsze.
Ale jest też taki aspekt tego całego wydarzenia, który trochę mnie też przeraził, bo jeżeli ktoś nie kojarzy, no to ten facet wjechał w Paradę Równości, czyli tam była społeczność LGBT+. Dzisiaj przeglądałem Facebooka, mniej więcej tam jakieś newsy na ten temat, i wiadomo, jak na Facebooku to wygląda, że są różnego rodzaju reakcje. No i tych reakcji śmiejących się i komentarzy popierających to, co się stało, że to dobrze się stało w społeczności LGBT jest przerażająca, bo to no są ludzie,
Facebook.
Ale wiesz, to są ludzie pod imieniem i nazwiskiem, z profilowym, ze swoją żoną, z rodziną i to jest niesamowite, że świat jest w jakimś takim miejscu, że są ludzie, którzy cieszą się z tego, co się wydarzyło.
Znowu nie chodzi o środowisko LGBT, jakiekolwiek środowisko, które by było nie tym środowiskiem, do których ci ludzie należą, to oni zrobią dokładnie to samo.
Trochę jest, świat nam troszeczkę... Ujmę to w najmniej bolesny sposób, jaki mogę, więc powiem tylko, że zgłupiał. Bo jeszcze mogłabym powiedzieć, że zokrutniał, albo że straciliśmy gdzieś w ogóle poczucie człowieczeństwa. Mnie najbardziej rozczula wtedy, kiedy to się dzieje w takich sytuacjach, w których zagląda się potem na profil osoby, która właśnie taką śmiejącą się emotkę albo taki komentarz dobrze im tak zamieszcza i się okazuje, że to jest osoba na przykład głęboko wierząca, która chodzi do kościoła, która mówi Ojcze Nasz, która w tym Ojcze Nasz mówi i...
Rodzinne zdjęcia. W ogóle,
tak, i tym podobne. Jakby mam takie wrażenie, że gdzieś się gubi chrześcijańskość chrześcijaństwa w tych komentarzach takich pełnych nienawiści. Natomiast jakby popatrzeć na poglądy zradykalizowanego, takiego islamistycznego, upolitycznionego działania o charakterze, które udaje religijne, a jest tak naprawdę działaniem o charakterze politycznym po stronie fundamentalistów islamistycznych. I popatrzeć na poglądy skrajnie prawicowych, bardzo, bardzo konserwatywnych ugrupowań, które mówią właśnie precz z migracją, obcy przychodzą, kulturę nam psują i ukradną święta Bożego Narodzenia, to w zdumiewająco wielu miejscach, o dziwo, te poglądy są spójne. W sensie one mają bardzo... No,
każdy fanatyzm jest zły.
To nie chodzi mi o to, że on jest zły, tylko chodzi mi o to, że jakbyście popatrzyli, panowie, na to, co oni głoszą, tak? Tradycyjne wartości. W większości wypadków, ponieważ są obydwie religie monoteistyczne.
To inne tradycyjne wartości też, umówmy się, nie?
Kontrola nad rolą kobiet na przykład, kontrola tego społecznego funkcjonowania zarówno kobiet i mężczyzn, tradycyjna rola, silna rola mężczyzny.
Tak, tylko tam jest ta kontrola też trochę posunięta.
Oczywiście, że tak.
Zdecydowanie.
Mnie chodzi bardziej o to, słuchajcie, mnie chodzi bardziej o to, że tak naprawdę to są wyrastające z pewnego fundamentalnego sposobu rozumienia zapisów religijnych, które pochodzą jedne sprzed, chwała Bogu, tam nie wiem, 1400, drugie sprzed 2000 lat zapisów pism religijnych, które siłą rzeczy mają jakieś części wspólne. I ja się nie dziwię trochę, znaczy inaczej, wstrząsa mną to, natomiast jest dla mnie, choć nie usprawiedliwialne, to wyjaśnialne. Dlaczego jest tak, że na przykład ktoś, kto nie lubi tych mniejszości migranckich i mówi, że one niszczą europejską kulturę, jednocześnie jest strasznie rozbawiony tym, że wjeżdżają w paradę równości.
No, nie mamy dostępu też do muzułmańskich jakichś tych social mediów, więc podejrzewam, że w drugą stronę działa to podobnie.
Że tak.
Natomiast ja się zastanawiam tutaj, no bo pewnie pojawią się takie głosy, że to mógł być w ogóle inside job, że było to zrobione, no na pewno jakieś spekulacje takie się gdzieś tam pojawiają.
Zawsze są.
Być może chociażby przez to, że właśnie... ten zamach był taki, a nie inny, że tak jak mówiliśmy, że no nie był na pewno tak dobrze zaplanowany, jak inne były zaplanowane, że na przykład służby, bo to też jest dosyć zaskakujące, że do tej pory zwykle policja nie zdradzała za wiele szczegółów. Ludzie nie byli, opinia publiczna nie była informowana. Tutaj wszyscy idą na rękę i mówią o tym wszystkim, co się dzieje. Ja już widziałem, gdzieś takie się pojawiły gdzieś informacje, że zostało to politycznie zrobione po to, żeby ktoś już spekuluje w ten sposób, żeby te pokazać, jak bardzo są uciskane te mniejszości. I ja się zastanawiam po prostu, do czego to politycznie dojdzie, ostatecznie kto na tym korzysta.
Ale uciskane, znaczy, bo ja mam wrażenie, że to jednak większą agresję w stosunku do tych, tych mniejszości, które szły w paradzie.
Tak,
i że
tak,
są uciskane
tak,
przez...
Tak, tak, o tym
tam jest
mówię.
Trochę, gdyby to było...
Ja widziałem takie już rzeczy pojawiające się.
Rozumiem, nie, ja rozumiem doskonale, tylko chodzi mi o to, że to by było bardzo trudne, dlatego że to jest bardzo trudna narracja ze strony takiej skrajnie lewicowej, no bo z jednej strony mamy migrantów, których chcemy chronić, bo żaden człowiek nie jest nielegalny. Z drugiej strony mamy paradę LGBT. To by było bardzo trudne do wykorzystania i do takiego rozpracowania narracyjnego, że tak powiem, żeby to ładnie poukładać.
Jest też narracja, że no patrzcie, kogo wy chcecie wpuszczać, nie? No, właśnie do tych środowisk lewicowych. Nie?
To zawsze, momencie, tak. Ona się zawsze pojawia, tylko tu problem znowu polega na tym, to jest trochę tak jak z tymi myślozbrodniami. Mhm. Możemy teoretycznie powiedzieć, nie wpuszczajmy nikogo, bo każdy może być potencjalnym zagrożeniem, tylko wtedy musielibyśmy znowu zacząć się zastanawiać nad deportowaniem połowy z nas samych, no bo umówmy się, my nie jesteśmy jedynymi. Znaczy, to nie jest tak, że jakby zostali tam sami Niemcy w tym państwie, to by się okazało, że przestępstw nie ma.
Tak, 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 na pewno.
A czy to, co się wydarzyło, w jakiś sposób może wpłynąć na radykalizację jeszcze większą, że tak powiem, samych Niemców? Bo że tak AfD rośnie w siłę, że jednak z każdym kolejnym takim zamachem jednak Niemcy też są coraz mniej otwarci niż byli.
I coraz mniej tolerancyjni. Ja myślę, że no, nie sposób nie mieć tego rodzaju odruchów. Tak? Dużo będzie zależało od tego, jak szybko i jak sprawnie policja rozpracuje to, co się wydarzyło i jak szybko i jak sprawnie dowiemy się, jakie są realne motywacje. Bo gdyby się okazało, że istnieje jakakolwiek wartość w takiej hipotezie właśnie, że mamy do czynienia z osobą pochodzenia libańskiego, potencjalnie organizowaną, koordynowaną przez kogoś z Iranu, to może się okazać, że to w ogóle nie ma nic wspólnego tak naprawdę z religią, tylko ma coś wspólnego
albo
z geopolitycznie,
albo też,
polityką.
Tak jak mówię, no, jeżeli dalej będziemy szli tymi spekulacjami, to się może okazać, że ten Iran i ten Liban specjalnie zostały tam podstawione. Też.
Albo. To jest dosyć fascynująca cecha naszego współczesnego świata. Nie ma prawdy.
Dobrze, niestety. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Teraz przejdziemy przez materiał filmowy, a po nim będzie sport.
Spis, jak widać, można odejść, można nawet założyć własną partię i pokrzyczeć na Jarosława Kaczyńskiego, ale ostatecznie prawie wszyscy wracają. Jednak to, co obserwujemy w ostatnich tygodniach, różni się od wcześniejszych podziałów, przede wszystkim swoją skalą.
Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, bo wiem, że i tutaj pojawiały się różne liczby. Chcę to przeciąć, mamy bardzo mocną reprezentację, ale dzisiaj do ostatnich chwil, do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność.
W efekcie walki o jedność mamy więc głęboki podział. Z listy osób, które w ostatnich 2 dekadach opuściły Prawo i Sprawiedliwość, można by było stworzyć naprawdę ciekawą i może nawet liczącą się na naszej scenie politycznej partię. Partię nabitą wręcz indywidualnościami, ale też niezwykle zróżnicowaną. Bo Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie było monolitem. PiS jest politycznym imperium, które trzyma się w dużej mierze na jednym człowieku i na obawach przed tym, co jest poza Nowogrodzką. Teraz szczęścia na swój rachunek postanowił spróbować Mateusz Morawiecki. Być może wcale nie na długo.
Jest i on, Kuba Białek, najprzystojniejszy redaktor z Weszło.
Dzień dobry.
Dziękuję, tak.
Człowiek z najpiękniejszym wąsem w całej redakcji.
To ten wąs. Prawda. I najprzystojniejszy prowadzący kanału Zero i drugi najprzystojniejszy prowadzący kanału Zero.
No rozumiem, rozumiem. No nie mam tej niestety powalającej fryzury, którą wy macie, chłopak.
Znaczy ja dzisiaj to mam taką dosyć długą.
Tak, dzisiaj tak. Dzisiaj
ja się
wyglądasz na hipisa w ogóle.
Mógłbym piórami ruszać na koncercie metalowym. Tak.
Słuchajcie, to ja jeszcze tylko rzucę, zanim przejdziemy do sportu, to tylko powiem, że dla cyfrowych nomadów pracujących zdalnie zarządzanie środkami rozproszonymi po giełdach, kontach i platformach bywa trudne i kosztowne. No, wszyscy wiemy po prostu jak jest. Zen działa jak centralny hub finansowy, do którego wypłaty trafiają zawsze w oryginalnej walucie, bez automatycznego przewalutowania czy ukrytych spreadów. Dzięki dostępowi do 35 walut i rynkowych kursów, to ty decydujesz kiedy i po jakim kursie wymienić swoje pieniądze. Jedno miejsce, które pozwala wygodnie kontrolować wszystkie finanse. Sprawdź plan PRO, czyli PRO, z kodem ZERO na 3 miesiące za darmo. Link w opisie. Dziękuję bardzo. Kuba Białek teraz może opowiedzieć o tak fantastycznych wydarzeniach sportowych, że my się po prostu tutaj poskładamy
tak,
na fotelu.
Tak będzie, tak będzie. Ruszyła Ekstraklasa przede wszystkim.
Nie!
Tak, La Liga wróciła. Tak.
Piłka nożna nie dała wytchnienia wszystkim sympatykom, bo Mundial się ledwo zakończył, a już mamy polską kupaną.
Odpowiedź na Mundial.
Tak, tak. No, działo się prawie tyle, co na Mundialu w tej pierwszej kolejce. No przede wszystkim chcę powiedzieć o niebywałym wyczynie Milety Rajowicza, czyli napastnika Legii Warszawa. Zobaczcie na screenie. Gość jest napastnikiem. Ma taką akcję. Ile to jest do 20 centymetrów?
Powiedz, że on trafił.
Spokojnie da się zmarnować. 20 centymetrów. No to bardzo dużo, jak wiadomo, prawda? No
bardzo dużo.
Niezwykle dużo wręcz, 20.
Prawie nie widać końca.
No czyli... No ale jak zbiliśmy na ten screen? Nie dało się tego.
I on nie trafił tego.
I on trafił do bramki, ale trafił w taki sposób,
nogę
że zrobił... To ręką, bo mu się piłka gdzieś podbiła, przetoczyła się po całym ciele i w końcu ręką wsadził ją do bramki.
Bramka była uznana?
Nie, nie została uznana.
Czyli VAR jest w Polsce?
Jest w Polsce.
Wariat.
Ale to chyba było nawet wypatrzone przez sędziego z boiska, chociaż tutaj nie pamiętam dokładnie. No i jest to niesamowity wyczyn o tyle, że jest to gość, który przez cały poprzedni sezon był memem. Legia Warszawa kupiła go za 3 miliony euro i on partaczył sytuację za sytuacją cały czas. Jakieś samobuje strzelał. Najprostsze sytuacje nie wykorzystywał. No, ludzie się łapali za głowę, bo on naprawdę przychodził samego siebie. No ale mimo wszystko Legia, która ma bardzo trudną sytuację finansową i już ma gościa na kontrakcie, zostawiła go, wierzy w niego, chciała go zbudować przez całe lato.
Ludzie się już z niego nie śmiali.
Tak, była taka PR-owa akcja, że no teraz już Mileta Rajowicz będzie dobry, już nie będzie marnował tych sytuacji.
Pierwsza kolejka, się wyrobił.
Tak, pierwsza kolejka robi coś takiego.
Jak nie powiem co, w betoniarce.
Dokładnie, dokładnie. Poza tym zmarnował sytuację sam na sami, jeszcze był na
spalonym, kiedy Legia cudem
strzeliła gola, ale Legia wygrała.
Pomimo tego, że on przeszkadzał.
Wygrała 1-0 na inaugurację, także grając w 10 też można wygrać.
A Beniaminki?
Beniaminkowie, mój drogi, Wisła Kraków wczoraj wygrana z...
Wisła Kraków...
Zapomniałem, że Wisła Kraków jest Beniaminkiem. Nie?
Wisła Kraków numer jeden w tabeli, idzie na mistrza.
Bardzo dobrze są Beniaminkowie w tym roku.
Radomiak.
No, Radomiak, nie Beniaminek, ale, nie były derby, ale były derby Pinta, bo Wieczysta jest
tak. Ale przegrało.
Beniaminkiem, przegrał właśnie z Radomiakiem, a oba herby, obu klubów są rysowane w Paincie.
Tak.
Także to było naprawdę...
Ale są piękne i nie powinny być nigdy zmieniane, ale najwięcej bramek padło w Łodzi.
Padło w Łodzi i tam był generalnie najlepszy mecz, bo Widzew super zagrał i Motor super zagrał. Widzew... No, mógłby kupić sobie wszystkich w tej lidze. Mógłby szastać znowu pieniędzmi Robert Dobrzycki, ale postawił na stabilizację. Niewiele transferów, jeśli już to jakościowe. Na przykład Karol Świderski, czyli reprezentant Polski, gość, który tworzy duet napastników z Robertem Lewandowskim w reprezentacji. Widzew na niego wyłożył pieniądze i go pozyskał.
I za ile wiemy?
Chyba milion euro.
To tanio.
Całkiem.
Jak na Widzew, to tanio.
Całkiem niezłe pieniądze.
No ten Milanowicz, jak się nazywa, 3 miliony kosztował ten, co w Legii ręką strzela bramkę.
Tak. Tak, trzymaj. Także biznes na pewno lepszy w Widzewie. No i tam naprawdę dobry mecz, dużo bramek, do wysokie tempo. Jeszcze co do Beniaminków, no to Wieczysta, czyli taki klub osiedlowy z Krakowa, który ma bardzo bogatego właściciela, bardzo imponujący awans, bo szybko do Ekstraklasy się przedostali. Oni przegrali z Radomiakiem, ale wielu piłkarzy fajnych mają, na przykład takiego gościa jak Lucas Piazon, który grał kiedyś w Chelsea. Więc wielu kibiców piłki nożnej zna go bez googlowania, a to rzadko kiedy znamy bez googlowania piłkarza, który przychodzi do Ekstraklasy. No i jest jeszcze Śląsk Wrocław, który otrzymuje bardzo duże dotacje od miasta. Ostatnio około 35 milionów na początku tego roku, także jest za co budować zespół. No i też całkiem fajna drużyna. Oni przegrali z Górnikiem Zabrze, ale Górnik to bardzo klasowy.
A co tam u Lewego?
Właśnie, co tam u Lewego? No to chcę powiedzieć o tym, że zagrał kolejny mecz w
Chicago Fire.
45 minut w meczu.
I się zmęczył.
New York FC. Wszedł w drugiej połowie.
Aha.
Bo jeszcze nie jest w 100% dyspozycji, chociaż Greg Berhalter, czyli trener...
Czy jego drużyna znów przegrała?
Tak, 1-3. Greg Berhalter mówił, że woli tak, że Lewy jest, świeżo po wakacjach w lepszej formie niż niejeden, będąc w trakcie sezonu w swoim piku. No i właśnie, przegrało Chicago Fire 1-3. Lewandowski... Bardzo się nie rozumiał z kolegami. Widać było, że tam Lewandowski chce jedno, koledzy robią drugie.
Oni potrafią grać w piłkę?
No właśnie tak średnio. Aha. To jest pewien problem.
Czwarte miejsce mają, tak?
Chicago Fire? W konferencji zachodniej, bo są dwie konferencje w lidze MLS i na koniec się wszyscy spotykają w playoffach i tutaj Tomasz Frankowski zaczepnie, czyli były piłkarz Chicago Fire, zaczepnie stwierdził, że nikt nie pyta, ale ja po dwóch meczach Chicago Fire miałem już dwa gole.
Tomasz Frankowski, Franek Łowca Bramek?
Tak, to jest właśnie on, były europoseł.
Kurczę, no on naprawdę dobrze grał.
No wbił szpileczkę, bo faktycznie po dwóch meczach miał dwa gole na koncie Frankowski. Problem w tym, że po 17 meczach dalej miał 2 gole. Także myślę, że jest potencjał na odgryzienie się.
Jest zdecydowanie. Tylko czy będzie się chciało Lewandowskiemu odgryzać? No, raczej wątpię.
No właśnie, też tak sądzę. W każdym razie naraził się na łatwą ripostę. No więc u Lewandowskiego całkiem średnio. Też w środę jest mecz gwiazd MLS. Gwiazdy Ligi Amerykańskiej grają z gwiazdami Ligi Meksykańskiej. Nie będzie tam Roberto.
Właśnie chciałem powiedzieć, czy Robert będzie
tam powołany.
No ja się nie dziwię, że nie został powołany, bo trochę za krótko gra w tym MLS-ie.
Nikt nie wie, kto jest Lewandowski.
Poza tym nie strzelił żadnej bramki po 2 meczach.
To prawda, więc gwiazdą nie jest.
A kiedy następny mecz Chicago Fire?
Będzie i z jego klubu inny piłkarz, Filip Zinkernagel. Myślę, że mniej kibiców na świecie zna go niż Lewandowskiego, no ale większe zasługi. Z
niedzielę.
FC bodaj, tak?
2 lipca. Charlotte FC, tak. Potem jest Oj, tu niestety już nie umiem. Necaxa? Necaxa? Necaxa może? Może to jest meksykański jakiś klub Necaxa?
No to nie brzmi jak coś amerykańskiego.
No bo jak po hiszpańsku przeczytać, tak. To Necaxa powinno być.
No, tak to brzmi. I tutaj też jakiś Santos
Necaxa.
Laguna. Tak,
to Baja, Necaxa.
To jakieś rozgrywki.
Po hiszpańsku to bardzo dobrze Anna Lewandowska mówi.
To zdecydowanie. To tak. Ona na ten mecz na pewno pojedzie. No.
Tak. I jeszcze 3 szybkie...
Taniecznym krokiem pójdzie na niego.
No. Karierę skończył Łukasz Fabiański w wieku 41
Dlaczego?
Lat. No bo stwierdził, że już
żadna drużyna z Arabii Saudyjskiego nie chce.
41.
A 41.
Nie chcą go żadni Saudyjczycy, nikt go tam nie chce na Bliskim Wschodzie?
No widocznie nie, ale już 41 lat na karku to już naprawdę solidna kariera. 376 meczów w Premier League, 57 meczów w reprezentacji polskiej, zwłaszcza piękne Euro 2016, które nigdy Fabianowi nie zostanie zapomniane. Wozinia, czyli bohater Mundialu, znalazł klub na kanwie fantastycznego.
Czyli nie wzięli go do Polski.
Nie wzięli go do Polski. Meksykański. Chilijskie Cholo Cholo zostało jego nowym
Cholo.
Największy klub w Chile i aktualny lider tamtejszej ekstraklasy. No, gratulujemy. Pewnie myślał, że skończy już grać w piłkę po mundialu, no bo ja 40 lat na karku, tak jak Łukasz Fabiański niemalże. No ale wykorzystał swój moment i jeszcze podpisał pewnie najwyższy kontrakt w swoim życiu, bo marketingowo na pewno się to obroni.
Ja tylko peruwiańskie kluby.
Peruwiańskie kluby.
29 milionów.
Ciągo Japę, oczywiście.
Pan Wozinia ma 30 milionów obserwujących tak, na Instagramie.
Tak, a miał zero. Znaczy, no nie zero, ale miał bardzo mało. Nie?
Więc jest najlepszym influencerem spośród bramkarzy.
Tak, on wykorzystał swój moment latem podczas mundialu. No i jeszcze słuchajcie, jakbyście myśleli, że dla was jest za późno, albo ja jakbym tak myślał, albo wy widzowie, że jest dla was za późno w jakimś sporcie, to mając 59 lat dalej można strzelać gole na profesjonalnym poziomie. Jest w Japonii taki piłkarz Kazuyoshi Miura, to jest pierwowzór Tsubasy, tego bajkowego. No i on wczoraj w meczu Pucharu Japonii pomiędzy Fukushimą United, która tak na co dzień występuje w trzeciej lidze.
Ciekawe, czy piłkarze Fukushima United świecą w nocy.
To jest...
Jeżeli się wychowywali, byli wychowankami klubu, to tak.
Wczoraj ta Fukushima wygrała z Iwaki Furukawa 7-0 i właśnie jedną z bramek zdobył 59-letni Kazuyoshi Miura. Niesamowity.
A oni w ogóle, ci Japończycy są chorzy, powiem ci. No, ci, co skaczą, Kazuyoshi Funaki, nie, chyba Funaki już nie skacze, nie?
Noriaki Kasai.
Wakashimatsu, Kojiro.
Tak. Bracia Kobayashi.
Bracia Toshibana.
Dziękujemy ci, Kubo, bardzo. Dziękuję. Wspaniały również. To był przegląd sportowych wiadomości.
Najważniejsze tego weekendu.
A ja chciałem wam powiedzieć, że jeżeli chcecie nabyć, sfinansować i ubezpieczyć dowolny samochód całkowicie online, bez wychodzenia z domu, czyli bez kontaktu po prostu, to możecie znaleźć furę taniej bezpośrednio. To możecie to zrobić na stronie wehis.pl, a jeżeli znajdziecie furę gdzieś taniej, na przykład bezpośrednio u dealera, niż jest na stronie wehis.pl, to i tak oni obniżą wam cenę tego samochodu o 3%, więc warto, jeżeli interesuje was jakiś samochód, sprawdzić, ile kosztuje u dealera, ile kosztuje na wehis, jak się okaże, że taniej, to tam będzie jeszcze rabat. 3%. Warto.
Słuchajcie, chcieliśmy to zrobić tak, żebyście przeszli w momencie, w którym mówimy, ale widzę, że stoicie tutaj.
Teraz, proszę państwa, człowiek bez włosów zamienił się z człowiekiem z włosami. Tak, jest to z nami będzie Krasjan dla was... Owsianko. Witamy serdecznie.
Niesamowita zmiana, dzień proszę dobry, bardzo. Panowie. Jak to się stało? Nie wiemy.
Słuchajcie, tak. Na drugie mam Jakub. Po prostu szybko w przerwie zapuściłem. 3 minuty, dałem radę.
Zapuściłeś się, Kasia. No to co, dałem radę. Zrobić? Dobrze, to co widzieliśmy, to jest portal 0.pl. Co takiego na tym portalu, w tym portalu?
Dzisiaj na portalu, zgodnie z zapowiedzią wczorajszą z Twittera Patryka Słowika, tekst od Patryka Słowika, od Kuby Stoczyńskiego i od Filipa Baczkury, na temat tragicznej sytuacji, tragicznego zdarzenia w warszawskim szpitalu brudnowskim, okotowskim szpitalu brudnowskim. Historia śmierci 60-letniej pani Grażyny. Mhm. Co nie powinno jakoś wybitnie dziwić, biorąc pod uwagę ostatnie wszystkie publikacje. I przy tej śmierci przewija się nazwisko Dawida Kacprzyka.
W jakiej roli się przewija to nazwisko?
To może od początku, jak to się stało, że pani Grażyna trafiła do szpitala. Mhm. Pani Grażyna mieszka na Brudnie. Koło 9 jechała do pracy. To był tegoroczny maj. I na przystanku autobusowym poczuła się źle. Zadzwoniła do swojej siostry ciotecznej. Skończyło się tym, że siostra cioteczna wezwała na ten przystanek karetkę. Przy karetce zostało wykonane badanie ciśnienia krwi, oczywiście ciśnienie podwyższone, i pani Grażyna została zabrana do szpitala. Triaż, wiecie panowie,
tak,
czym jest?
Tak, najbardziej.
W triażu dostała żółte oznaczenie, czyli 3 w 5-stopniowej skali, czyli nie jest dobrze, mogło być gorzej.
Czyli 3 godziny czekania mniej więcej.
Mniej więcej. Zostało jej wykonane EKG, które wykazało, że coś dzieje się nie tak. Zostało jej wykonane inne potrzebne badania, które również wykazały, że jest zawał. Tymczasem zlecona została jej tomografia komputerowa bez kontrastu. Tak? Czyli coś, czego w takich chwilach się nie robi. Skończyło się tym, że około godziny 15 pani Grażyna dopiero została przekazana na kardiologię, gdzie kardiologia nie mogła już nic zrobić.
Mhm. No dobra, ale to... podejmował Damian Kacprzyk?
Dawid. Na pewno Dawid Kacprzyk był jednym z 3 lekarzy, którzy się zajmowali panią Grażyną.
Okay.
Pytanie, w jakiej dokładnie formie się zajmował. Bo po pierwsze, jego nazwisko się tam pojawia. Po drugie, był zastępcą koordynatora tego SOR-u, co wynika z kontroli. Niestety szpital nie chce udzielić konkretnych danych, zasłaniając się tym, że są to informacje z dokumentacji medycznej pani Grażyny. Mhm. Także czy Dawid Kacprzyk tam był? Był. W jakiej formie? Pytanie.
Może nie było go, tylko został wpisany.
A może się podpisał na karcie? A...
No, wiem jak jest. No, niektórzy...
A był wtedy w innym szpitalu?
No na przykład.
Pewnie najprościej byłoby zapytać pana Dawida, co zrobiliśmy, ale co też...
Nie wiem, konsekwentnie nie odpowiada.
Nie odpowiada. Także no niestety to jest kolejna historia, gdzie przewija się Dawid Kacprzyk, gdzie przewijają się warszawskie szpitale, mazowieckie szpitale. Tylko tutaj mamy już konkretnie historię tragiczną osoby. Tak? To nie jest kwestia tego, że ktoś zarobił półtorej bańki czy nie, a kwestia życia. Tak. Już jest tutaj prowadzone przez prokuraturę śledztwo, tylko co ważne, śledztwo tutaj jest prowadzone na razie w sprawie, czyli bez wskazania osoby, która jest podejrzana o możliwość popełnienia jakiegoś przestępstwa, co zmienia faktu, że tak, prokuratura się przygląda temu. Mhm.
A czy coś innego niż szpitale na portalu się pojawia też dzisiaj?
Panowie, jak doskonale wiecie, w newsach nie można się nudzić. Akurat sponsorem ostatnich dni i jestem pewien, że tego tygodnia również jest Mateusz Morawiecki tak. I pan prezes Jarosław Kaczyński.
Tak.
Jest u nas w redakcji jedna osoba, która zawsze mówi, pozwólcie im mówić, coś się zdarzy, coś się pojawi, temat się pojawi. Więc pozwalamy mówić politykom PiSu i już zaraz nie PiSu. I czekamy, co się będzie działo.
Ten weekend naprawdę trzeba było tylko usiąść z popcornem, czytać tweety, oglądać różne filmiki, urywki. No, Kurski w Republice po prostu mistrz.
Zgotował, prawda?
Bardzo.
Jak to jest piękne dowiedzieć się teraz z dnia na dzień, że jednak Morawiecki to jest ten niemiecki agent.
Tak, no on na ten...
Morawiecki agent
na
niemiecki.
Na pasku Donalda Tuska.
Tak, rymuje
się. On był przeciwko wszystkiemu i to w sumie tylko i wyłącznie on postanowił pomagać Ukrainie. Cały PiS był przeciwko.
Tak, tak, tak. I jeszcze ten Smoleńsk w tle, prawda?
Tak.
To jest naprawdę nie do pomyślenia. Nie, powiem wam, że ja naprawdę jestem w szoku, jak szybko to urosło. Ja byłem pewien, że zaraz się zaczną kłócić w mediach społecznościowych. Przecież już się kłócili wcześniej. Ale żeby od razu to wystrzeliło do takiej formy...
To też pokazuje, że chyba prezes już nie ma takiego posłuchu, że może wszystkich postawić do pionu jednym tweetem czy jednym wpisem, albo jednym takim SMS-em wysłanym z przekazem dnia. Oni robią sobie coraz co chcą.
No, mieliśmy to widoczne przez cały ten proces rozpadu partii, tak? Że pan prezes został w jakiś sposób zaszachowany, bo z jednej strony mógł pozwolić Mateuszowi zostać w partii i pokazać swoją słabość, z drugiej wyrzucić Mateusza i trochę pokazać swoją słabość.
Tak.
No ale ktoś tam za tym Mateuszem jednak chce iść, nie?
No 40 szabi to nie jest tak mało. To będzie jeden z najliczniejszych klubów.
Trzecia siła w Sejmie.
Tak.
Jeżeli chodzi o partię polityczną.
Ciekawe, z kim będą chcieli. No i właśnie, teraz się zaczną te...
No ludowcy w końcu mają jakieś, wiesz, szanse na przetrwanie.
Takie totalne, tak, tak.
Ale zobaczcie, jaki to jest Sejm rozpadów koalicji i rozpadów partii. No. Polska 2050, Konfederacja.
Tak.
No i tutaj teraz PiS.
To czy wszyscy czekają na koalicję w takim razie? Na to, żeby po prostu się podzielił ten tort?
I... No, ona wręcz przeciwnie.
Ale tak jak mówiłem,
ale oni się złączyli w tym Sejmie. To tak,
a oni nie mogą
się
wszyscy wziąć do kupy i albo wylosować raz jeszcze, albo może nie losować, tylko będą sobie wybierać po kolei, nie? Tak jak na WF-ie się wybierało, kogo do drużyny.
Do dwóch odlicz?
Nie, w ten sposób. Tylko, że na przykład masz 5 kapitanów i teraz każdy po kolei będzie wybierał sobie tych najlepszych z tego. Może tak trzeba to
nie,
zrobić?
Nie, wszyscy politycy powinni przeprosić i...
Oni są wszyscy po tych samych pieniądzach.
My powinniśmy SMS-ami wybierasz, to powinien być, a to nie.
Nawet jeżeli oni mają inne poglądy.
Zostawał jako ostatni. Kto by został jako ostatni?
No właśnie, kto by został jako ostatni?
Ja mam taki jeden strzał.
Tak?
Może takiego Majca to by wybrali wcześniej. Może jakaś Konfederacja.
A on jest tam dalej, dobra, zapomniałem.
Jest tam dalej. No to jest takie...
No tak, ale tak, no to jest zdecydowanie złoty strzał. No zależy, jakby byłby ubrany. Jeżeli byłby przebrany za paladyna, nie jest paladynem, on jest uzdrowicielem. Nie wiem, czy widziałeś go w tym stroju takim.
Wiem, że sam próbował uzdrawiać i wiem, że nie skończyło się to najlepiej.
To prawda, tak, próbował. próbował. Znaczy, zawsze możemy wysłać tego Kajtka po prostu, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Natomiast generalnie te rozłamy tutaj, tak jak mówię, no, oni wszyscy są... Mimo, że
ale
mają...
gdzież są tym wszyscy wyborcy, którzy zagłosowali na PiS?
Oczywiście, że tak.
Ten program i teraz jest to jak rozwiedzeni rodzice. Czy stanąć po stronie oświeconego Jarosława Kaczyńskiego, czy jednak Mateusza Morawieckiego, który 6 lat był premierem. Więc to też bardzo długo. I no,
a teraz się uruchomił dosyć mocno.
A to pokazuje, że te elity polityczne tak naprawdę tych swoich wyborców mają w głębokim poważaniu i nie interesuje ich, że ludzie zagłosowali na pewien pomysł. Tylko po prostu... Kłócą się o stołki. No.
Albo wierzą w ten pomysł, tylko muszą się zdecydować, czy jest ten pomysł,
tak.
Kto jest tą prostą linią
do realizacji. Mój jest Mojszy zawsze, wiadomo.
Tak. Teraz też jest problem. Z jednej strony razem z Mateuszem Morawieckim PiS-owi odeszły wszystkie problemy, które wynikały z lat rządu, a z drugiej strony wszystkie sukcesy.
I no odsyłamy to... wszystkich na portal zero.pl.
Tam
a
się
tych, którzy nie mają internetu,
więcej.
To niech zobaczą Petrosa. Psylosa.
Psylos.
Dokładnie
tak
jego.
Jest.
Dzień dobry, drodzy widzowie. Przez internet potrafimy już wysyłać, wiadomo, obraz, dźwięk, a nawet dotyk. Są już nawet pierwsze prototypy, żeby przesyłać zdalnie zapach, takie emitery zapachu. A co ze smakiem? No, ze smakiem był zawsze problem, aż do teraz, bo naukowcy z Uniwersytetu Stanu Ohio zbudowali takie urządzenie o nazwie E-Taste. Potrafi ono zeskanować smak lemoniady człowieka, który siedzi na przykład, nie wiem, w Białymstoku i odtworzyć w specjalnym urządzeniu, które znajduje się w Ohio. I ta osoba, która korzysta z tego urządzenia, może ten smak poczuć. I to dodatkowo w czasie rzeczywistym. No ale dobra, jak to wszystko działa? System ma dwie części. Pierwszą częścią jest taki elektroniczny język, który zanurzamy w jedzeniu czy też w napoju. Wykrywa on podstawowe związki chemiczne, które odpowiadają 5 smakom, czyli słodkiemu, kwaśnemu, słonemu, gorzkiemu i umami. Ten profil smakowy jest zamieniany na dane, wysyłany bezprzewodowo, później tam idzie przez internet i trafia do tego urządzenia, które potrafi to odtworzyć. Ta druga część wisi na dolnych zębach użytkownika tego odbiorczego. No i to jest taka kostka wielkości guzika od, nie wiem, marynarki czy tam koszuli z 5 zbiorniczkami, które zawierają odpowiednie chemikalia. Mamy na przykład glukozę dla słodyczy czy kwas cytrynowy dla kwaśnych rzeczy. Miniaturowa pompka daje te składniki w odpowiednich proporcjach. Później one mieszają się w takim specjalnym żelowym pasku i ostatecznie trafiają w postaci kropli na nasz język. Tutaj jedna kropla wystarcza, żeby pobudzić nasze kubki smakowe. No a wyniki testów okazały się bardzo obiecujące i zaskakująco dobre. Około 90% badanych bezbłędnie rozpoznało lemoniadę i potrafiło ocenić jej kwaśność. Większość rozpoznała też smak ciasta oraz smak kawy. No a gorzej poszło z daniami, które są bogate w smak umami. No bo jajko sadzone czy też zupa rybna okazały się dla maszyny zbyt trudne do odtworzenia. I to nie jest jakaś usterka maszyny, tylko lekcja o nas samych. No bo smak to nie tylko połączenie tych substancji chemicznych. Smak to też zapach, tekstura, czy też wygląd, albo po prostu wspomnienia związane z danym jedzeniem. Jeden z badanych przyznał, że ta kropla kawy wytwarzana sztucznie przez to urządzenie trochę zdezorientowała go, no bo nie było tej całej otoczki, czyli zapachu kawy, dźwięku ekspresu na przykład i tak dalej. Dlatego zespół z Ohio pracuje już nad kolejnymi funkcjami, między innymi nad dołożeniem zapachu oraz innych zmysłów. Dodatkowo zespół pracuje nad zmniejszeniem urządzenia, no bo umówmy się, że ten układ dyndający z ust, no to nie jest szczyt elegancji. No a po co to wszystko? No gry i metaverse to jest oczywisty kierunek. No będziemy mogli symulować pewne doświadczenia w światach wirtualnych. Inne zastosowania to degustacja produktów z innych części świata, czy też na przykład testowanie jakiegoś produktu przed zakupem. Dodatkowo pojawiają się pomysły, żeby w medycynie to stosować, no bo utrata zmysłu smaku, no to sygnał bardzo często rozwijania się wielu poważnych chorób. To urządzenie mogłoby służyć do diagnostyki i wykrywać różne proste infekcje, jak i na przykład chorobę Alzheimera. A może w przyszłości będzie można dzięki temu przywrócić smaki osobom, które na przykład przebywały długie infekcje po COVID-zie, czy na przykład osobom po urazach mózgu. Krótko mówiąc, właśnie zaczęliśmy digitalizować ostatni z wielkich zmysłów. I kto wie, może za dekadę będziemy mogli przebywać na przykład w wirtualnych restauracjach i smakować wirtualnych dań. Dodatkowo być może recenzja restauracji będzie zawierała wirtualny przycisk posmakuj. Dzięki za dziś, żyjcie zdrowo i dostatnio.
Witamy wszystkich telewidzów.
Dokładnie tak.
To chciałeś powiedzieć.
Chciałem to powiedzieć.
Wyciągnąłem ci to z ust, wyjąłem.
Ludzi przed telewizorami, którzy właśnie teraz przełączyli swoje guziory i zobaczyli nasze piękne twarze.
Tak, przed chwilą jeszcze, jeżeli akurat nie oglądaliście, jeżeli oglądaliście w sieci, to był Petros Psylos, który opowiadał o smaku, o tym, że być może kiedyś będziemy mogli sobie przesyłać smak na odległość, dzięki czemu nie będziemy musieli już w ogóle się z nikim spotykać. No i dokładnie o tym temacie, o spotykaniu się, a w zasadzie o samotności, porozmawiamy z naszym gościem, profesor Wojciech Kulesza, psycholog społeczny SWPS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i właśnie chcieliśmy poruszyć ten temat, bo generalnie ludzie to są zwierzęta stadne. A jednak się okazuje, że duża część społeczeństwa jest samotna. Dlaczego tak się dzieje?
Odpowiedź trochę dłuższa.
Nie ma problemu, może być dłuższa.
Generalnie samotność zawsze gdzieś nam doskwierała. Jak czytamy literaturę przez kilkaset lat, to ludzie mówili, nie wiem, że kochają, że nie kochają, że
tęsknią. 100 lat samotności.
100 lat samotności, dokładnie tak. Ale coś się wydarzyło mniej więcej koło 2004-2005 roku. Gwałtownie zaczął rosnąć procent
Wtedy podłączyli mi stałe łącze w internetu w domu. Może to
idziemy w tym kierunku. Związane. Idziemy w tym kierunku. Generalnie porównanie na przykład pytania Amerykanów i nie możemy zakładać, że pijemy jakąś inną wodę albo jesteśmy jakoś spektakularnie lepsi lub gorsi, więc bazujmy na badaniach amerykańskich, że jest bardzo mało Amerykanów, którzy mówią w ogóle nie mam przyjaciół. Mhm. 1990 rok. Jest bardzo dużo Amerykanów, którzy mówią mam powyżej 10 przyjaciół. Mhm. Gdzieś 2015 nagle proporcje się odwracają. Masa Amerykanów mówi, nie mam nikogo wokół siebie, czyli jak coś mi się stanie, nie wiem, muszę się przeprowadzić, szukam pracy, to nawet nie mam do kogo się zwrócić o pomoc. I gwałtownie spada liczba tych, którzy mówią, że mam wielu przyjaciół powyżej 10. Mhm. No, główna teza jest dość smutna. To są media społecznościowe, które w książce, którą kończę o social mediach, są antyspołecznościowe. Mhm. Samotność tłumie, czyli coś, co mi się wydaje, jak siedzę i przeglądam telefon.
Także znam się z kimś.
Że znam się z kimś, o tak
teraz
naprawdę.
Powstały takie aplikacje, są w Japonii, widziałem, że są popularne, może nawet nie w Japonii, ale generalnie w Azji. Mieliśmy newsa o tym, że jedna z nich zajmowała się tym, że śledzisz kuriera, który nigdy do ciebie nie przyjeżdża.
Mm-hmm. Można papierosa palić wspólnie na jakimś czacie.
A druga właśnie, że jest wirtualny czat, na którym wychodzisz na przerwę na fajkę z innymi ludźmi. Mm-hmm. Tylko, że tak naprawdę się z nimi nie widzisz. Nie słyszysz się, nie czatujesz, tylko po prostu masz taką aplikację, która jest taką twoją wirtualną przerwą na papierosa, która teoretycznie kiedyś była po to, żeby raz, że przerwać pracę, a dwa, też społecznie z tymi ludźmi się dogadywać. A w tej chwili się nie dogaduje człowiek z nikim.
To przeżyliśmy w COVID-zie, czyli jak nagle zostaliśmy zamknięci na kilka miesięcy, to fajnie było przez pierwsze 2 tygodnie. Sobie odmalowałem mieszkanie, zrobiłem trening, wyspałem się, ale potem ludzie zaczynaliśmy się spotykać na wspólny trening online, że każdy robił pompki na przykład, albo piliśmy razem kawę. Że ewidentnie coś, co się dzieje, mamy wrażenie, że otaczają nas ludzie, ale mamy coraz mniej bliskich interakcji. Dzisiaj rozmawiałem, jak tu jechałem do państwa do studia, właśnie z taksówkarzem, który dokładnie to mówił, że czyli taksówkarz, który ma dużo interakcji, jak przestał jeździć w COVID-zie, zaczął strasznie czuć się samotny, mimo że 30 lat robił.
Ale też mi się wydaje, że z taksówkarzami też już mniej ludzi rozmawia niż kiedyś, bo teraz mają telefon, wsiada się do taksówki i człowiek skroluje telefon. A kiedyś wsiadało się w tej taksówce,
nie było wyjścia.
Przy sobie internetu. No i człowiek rozmawiał z tym taksówkarzem. Taki taksówkarz sądzę, że miał więcej interakcji z ludźmi, mając tyle samo klientów niż teraz.
I to dokładnie tego dotykamy, że zobaczmy jak kiedyś wyglądało, nie wiem, jak macie panowie spotkanie w redakcji, to kiedyś nie było telefonu, trzeba było siedzieć, jeżeli się było przed czasem, trzeba było gadać z ludźmi. I takie pytanie, co tam słychać, a jak tam przeprowadzka, a jak tam się czujesz, bo słyszałem, że straciłeś...
Dzieci zdrowe?
To, że rozmawialiśmy, a teraz...
Nie staram się nie rozmawiać ze sobą po to, żeby mieć o czym rozmawiać później na wizji.
Słusznie, ale rozmawiacie panowie na wizji, że kiedyś jak nie było telefonu, my żeśmy naprawdę rozmawiali, czy znaliśmy sąsiadów, czy znaliśmy rodziców dzieci, które razem chodziły
do przedszkola. Teraz możemy poznać tych sąsiadów, jeżeli ich wystalkujemy na social mediach. Nie?
Dokładnie
tak. Możemy ich bardziej poznać.
Ja jestem belfrem. Jest taka praca domowa, zostawiłbym. Najdłuższe badanie szczęścia. To jest Waldinger, wydane przez Teda. Na YouTubie też jest bezpłatnie jego wystąpienie. I oni badali, co powoduje szczęście. Czyli tutaj w ogóle jeszcze nic nie ma o samotności. Oni badali to przez kilkadziesiąt lat tych samych mężczyzn przez całe życie. Czyli jedni żyli dłużej, drudzy krócej. Ktoś zapadał na chorobę alkoholową, ktoś zostawał prezydentem. Okazywało się, że ci, którzy umierali jako szczęśliwi, żyli najdłużej, to ci, którzy nie byli samotni. Już wtedy to odkryto.
A co oznacza właśnie bycie samotnym?
A to jest subiektywne.
No dokładnie, czyli bo pytanie, ktoś może powiedzieć, że mam jedną osobę bliską i w dokładnie. Ogóle nie być samotny.
Ktoś może być samotny, bo nie ma nikogo wokół siebie, a ktoś może być samotny, bo ma ludzi wokół siebie, ale jest nierozumiany na przykład.
No to też poruszam w książce. Rośnie samotność w rodzinach. Mhm. Na ogół tworzę z kimś związek, płodzę dziecko z kimś, kogo kocham, z kim się czuję spełniony. Jeszcze pojawia się plus jeden czy plus dwa dzieci. No to rośnie poczucie samotności rodziców. Na przykład przez media społecznościowe kwestia porównań społecznych. Mówiąc po ludzku, czyli ja sobie idę z dzieckiem na spacer, bawię się chwilę w piaskownicy, daj Boże, nie siedząc w tym czasie w telefonie, ale nagle widzę panów, którzy z dzieckiem lecą, nie wiem, do Tajlandii, wykupujecie najlepsze wakacje świata, wspaniałe zdjęcia, muskularne torsy, jesteście panowie wyspani, a ja jestem niewysportowany, niewyspany i nie mam pieniędzy na Tajlandię. Na przykład to jest zagrożeniem, nie tylko to, że przestałem rozmawiać z ludźmi, tylko porównania, że mam porównania. Kiedyś sobie wymyśliłem tak, no, ze spektakularnymi ludźmi. No, to na ulicy się to kiedyś nie zdarzało. Poza tym no, nikt na social media nie wrzuca na ogół, że jest kiepskim ojcem, albo ma dość, albo nie wyrabia na zakrętach, albo wcale nie ma muskularnego torsu.
Ale kiedyś zawsze były to jakieś takie wzorce, kanony, może nawet nie tyle piękne, ale no, takie społeczne też. I były wzorce, które niekoniecznie były do naśladowania. Mieliśmy gwiazdy filmów, już nie mówię właśnie o social mediach, tylko mamy telewizję, gazety i też podziwialiśmy trochę tych ludzi, trochę im zazdrościliśmy, absolutnie nie wiedząc, jak jest po tamtej stronie.
Dokładnie, bo to była gazeta. I pytanie w ogóle, co z tym zrobić? No to Waldinger w swoim wystąpieniu mówi, on zadaje taką pracę domową, zadzwoń do dawno niesłyszanego przyjaciela. Czyli nie rozstaliśmy się w gniewie, nic się złego nie... Rozeszły się nam drogi, nie wiem, zaczęliśmy pracować w różnych firmach. Dzwońmy się i wtedy też to zalecam studentom. Przez pierwsze 3 minuty jest trochę drętwo, no dawno się nie słyszeliśmy. Ale potem następnego dnia pytam, słuchajcie, ale w ogóle czy fajnie było pogadać? Tak, fajnie było pogadać. Umówiliśmy się na kawę czy na piwo kiedyś tam, żeby się spotkać, bo właśnie...
Które może nigdy nie dojść.
Może nie dość, ale przynajmniej porozmawiałem z człowiekiem, jest... bo to jest to poczucie, że mogę być samotny w tłumie, bo tak naprawdę nikogo nie interesuje.
Ale z tego wszystkiego no, te social media coraz bardziej wchodzą w nasze życie i my jako ludzkość jesteśmy zgubieni, jeżeli chodzi o to, jak to będzie dalej postępowało, czy można coś z tym zrobić?
No, mam dobrą i złą wiadomość. Jeżeli nic nie zrobimy, to nazywamy społeczna epoka lodowcowa, czyli idzie zlodowacenie społeczne przy całym tym globalnym ociepleniu. Jeżeli z tym nic nie zrobimy, będzie bardzo źle. Wychodzimy naprzeciwko wielkich koncernów, które chcą naszą uwagę, czyli to, żebym ja scrollował, a nie rozmawiał w tym czasie z kimś.
Doom scrolling.
Dokładnie tak. I tak naprawdę już same nastolatki mówią, że się źle z tym czują i potrzebują pomocy, bo sobie z tym nie radzą. No to pytanie, co z tym zrobić? Jest trochę rad, ale one są dość gwałtowne. No to właśnie odłóż telefon. Kiedy panowie byli ostatnio w restauracji na spotkaniu i nie mieliście ze sobą telefonu, nie?
Tak, żeby nie mieć?
Ja też nie,
ale staram się. Ja wiem, jak
ale
to
go
jest,
zostawić no, w domu.
Bo to jest też kwestia tego, że jak już ma się ten telefon i się jedną rzecz sprawdzi, to potem człowiek odruchowo klika już następne social media, które ma gdzieś tam włączone i tak przeskroluje, a potem się gubi już, nawet nie wiedząc, czego tak naprawdę szukał na samym początku.
No ale media to projektują. Mhm. Proste ćwiczenie. Jak będziecie panowie coś scrollować i wyskoczy czegoś reklama, zróbcie takie ćwiczenie, że zatrzymajcie palec, zróbcie góra-dół, czyli że niby przeglądacie. Tak? Potem już algorytm podpowie, że to zainteresowało panów.
Tak,
to jest cały czas podbijanie uwagi. Nasza uwaga jest handlowana. No i chodzi o to, że jeżeli na przykład są takie badania, gdzie nastolatki spędzają 8 godzin w telefonie średnio, jadąc autobusem, siedząc w toalecie, to da się zrobić. To jest 8 godzin, których nie spędzałem kiedyś, tak jak rozmawialiśmy, nie wiem, na trzepaku, czy chociażby tak, czytając książkę. To jest 8 godzin, to jest pełen etat. No to potrenujmy się, wychodząc na spotkanie do restauracji, mówię znajomym czy w rodzinie, nie mam mnie pod telefonem, będę w tej restauracji. Kiedyś nasi rodzice wychodzili i się dzwoniło do restauracji, jak się, nie wiem, był pożar czy zalanie mieszkania, bez problemu.
Ileż ja razy myślałem, że rodzice nie żyją, bo na przykład nie było jeszcze telefonów i nie miałem jak do nich zadzwonić, tak, a po prostu spóźniali się 3 godziny, potem się ale okazywało, że z jakiejś innej...
Fajna impreza była.
Też na pewno pamiętacie takie czasy, kiedy trzeba było zawsze w weekend mieć jakąś wódkę w domu i ciasto, bo mogli przyjść goście i po prostu nagle domofon i są goście. I bez zapowiedzi przyszli, no bo nie było telefonów, to nie jest, mogli się zapowiedzieć.
To jest kolejne ćwiczenie. Kiedyś było w parni na herbatę. No, mieszkanie przestało być miejscem spotkań. Trzeba się teraz umówić na kilka tygodni wcześniej i uwaga, mieć pieniądze. Pójść na kawę, która kosztuje kilkanaście złotych.
Tak.
Kiedy szliśmy na spacer albo wisieliśmy na trzepaku, tak, albo graliśmy w
piłkę. Chyba chodzi o to, że chronimy też bardziej swoją prywatność niż kiedyś.
Ale tutaj wracamy do samotności.
No tak.
Czyli na koniec dnia idąc spać.
Nas wychowali rodzice, którzy kompletnie nie mieli dostępu do social media. Wychowali się, że tak powiem, w sposób tradycyjny. My już od połowy nastoletniego życia mieliśmy gdzieś internet, ale jednak
no my
mamy...
Tym pokoleniem, mamy, które się zaczęło z internetu.
Tak, mamy to wychowanie jednak jest też bez internetu. Teraz mamy te dzieciaki, które od urodzenia nie umieją czytać, a korzystają ze smartfonów. Czasami potrafią wyszukiwać YouTube'a, nie umieją czytać. I jak ci ludzie, teraz ci nastolatkowie, założą kiedyś rodziny, jaki wtedy będzie świat? Jeżeli ktoś od początku był do tego smartfona przyklejony, nie zna takiego normalnego, społecznego wychowywania się na takim klasycznym trzepaku, co wtedy się stanie z ludzkością?
Dokładnie, dlatego mówię o tym zlodowaceniu społecznym, ale Mahatma Gandhi powiedział, chcesz zmiany, zacznij od siebie. Ten dzieciak nie wziął telefonu, bo chciał.
Oczywiście.
On dostał od rodzica, czyli na przykład jakbyśmy się świetnie znali.
No, cyfrowy smoczek to się ładnie.
Dokładnie nazywa. Tak, żeby tu jest dziecko, że mógł z panami pogadać, tak. Daje telefon, niech się pobawi YouTube'em właśnie, czy pogra w jakąś grę. Czyli chcesz zmiany, zacznij od siebie. Albo siadam, załóżmy, z panami i tutaj są moje dzieci, to odkładamy te, znaczy ich w ogóle nie ma, a nie, że mam fajną rozmowę, przyjaźnimy się od lat, dzwoni mi telefon, ja równolegle rozmawiając z panami przyglądam telefon, ja uczę dziecka. Telefon jest tak samo ważny jak ludzie przy stole, czy nie wiem, na spacerze jak jesteśmy. Czyli my przestańmy wpychać dzieci. Co więcej, to nasze pokolenie zaprojektowało social media dla tych następnych.
Tak.
A uwaga, mocno to poruszam w książce, że dzieciaki proszą o pomoc. One mówią, mamy tego dość, ale nie potrafimy same z tego wyjść.
To pokolenie, które my to zaprojektowaliśmy, ono zaprojektuje kolejnemu pokoleniu. My tego już nie zrozumiemy. I dla nas to będzie już za dużo i będziemy narzekali tak jak nasi rodzice narzekali na nas.
Każde pokolenie.
Bo każde pokolenie ma właśnie tak, że narzeka na to kolejne i kolejne i kolejne. I potem są już takie pokolenia, że my ich nie jesteśmy w stanie dogonić. Pytanie tylko, czy na przykład nie dojdzie do, może nie regresu, ale jakiejś takiej sinusoidy. No, bo ludzie często mają dosyć czegoś i rzeczywiście jest odwrót wówczas do jakichś tych wartości czy innych cech, rzeczy, które były wcześniej.
Do tej pory nie znalazłem, a już porównałem sporo rzeczy. Nie wiem, kiedyś komiksy się ukazywało. Mówiono, ludzkość się skończy, bo zaczną czytać komiksy. Zaczniemy oglądać VHS, koniec świata.
Bo ile siedzisz na tym telefonie, bo to były stacjonarne
telefony. Tak, bo się dzwoniło.
3 godziny tak. Wisiało.
Do tej pory nie było eksplozji samotności, ona jest dopiero teraz. To jest produkt bardzo szkodliwy, który da się ucywilizować. Kiedyś on był mniej szkodliwy. Nie miał takich funkcji, a wiemy, że one istnieją. Uzależniających czy konsumujących naszą uwagę. Czyli tak, jest odwrót, może być lepiej. Sami sobie nie poradzimy. To wymaga po prostu ciężkiej pracy i na przykład współpracy z rządem, którymkolwiek. Czyli teraz jest u nas też dyskusja, w wielu krajach już to jest, czyli wiek minimalny. Hmm. Ale naprawdę, korporacja będzie odpowiadała za sprzedanie social mediów zbyt młodym ludziom. Nie zdajemy sobie sprawy pewnie zbyt często, że jak damy dziecku telefon, w którymś momencie ona będzie miała kontakt, propozycję seksualną przez telefon. Czyli dajemy coś, nad czym w ogóle nie mamy kontroli i teraz w drugą stronę rodzice mówią, dobra, to kontrolujmy dzieciom telefon. To też nie jest rozwiązanie. Niestety, powiem to brutalną metaforą, wiesz, że kiedyś to dziecko sięgnie po wódkę. Masz dwa wyjścia. Albo nauczyć, że wódka jest dla ludzi, ale ostrożnie, bo to jest bardzo niebezpieczne. Albo będę zamykał oczy i kiedyś to dziecko pójdzie na imprezę i nie mam kontroli, co się wydarzy.
Ono wtedy nie powie rodzicom, że mam do czegoś doszło, bo będzie się bało kary, reprymendy i tak dalej. I to samo jest właśnie z social mediami, że jeżeli my zabronimy dziecku tak całkowicie kategorycznie, to ono przecież pójdzie ze znajomymi. No,
zakazany owoc smakuje
dokładnie,
zawsze
smakuje lepiej. Dokładnie tak. Zakazanie palenia w liceum, wszyscy palą.
Tak. No. Tak, odsetek palaczy jest najmniejszy wśród nastolatków, jeżeli chodzi o grupy społeczne, no bo to jest takie poczucie, że jesteś już dorosły, bo papierosa palisz.
A czy samotność ma płeć? Czy na przykład częściej samotni są kobiety albo mężczyźni?
A mężczyźni.
Jako mężczyzn.
To jest, czyli w ogóle media społecznościowe nam szkodzą, ale szczególnie mężczyznom. I teraz są proste pytania do mężczyzn i kobiet. Tak jak teraz do państwa bym zapytał. Czy swojemu przyjacielowi powiedziałeś o swoich problemach? No to kobiety mówią, tak, mówię. Mężczyźni nie, bo to jest niemęskie.
To się chyba zmienia.
Zmienia, ale nadal kobiety wielokrotnie częściej to robią.
Dużo częściej są bardziej wylewne, tak.
Albo mówisz swojemu przyjacielowi, wiesz co, dziękuję ci, że jesteś. Jesteś dla mnie bardzo ważnym człowiekiem. Oczywiście mówimy, ale kobiety częściej. A teraz odwróćmy sobie to, że tak naprawdę to buduje przyjaźń. Że rozmawiam o swoich problemach, pewnie, sukcesach, nazywam emocje. Jak tego nie robię, to gdzieś ten człowiek jest, ale żeby...
To buduje więź jakoś między ludźmi.
No bo kiedyś było takie przeświadczenie, ale to już też takich starszej daty ludzi, że przyjaźń jest najlepsza. Wtedy był oczywiście cytat z serialu, który jest trochę komediowy, no ale mimo wszystko jednak dosyć pasuje, że kiedyś był taki gość w pracy, to mówił taki Ron Swanson, z którym pracowałem 3 lata, ani razu się do siebie nie odzywaliśmy, to była najlepsza przyjaźń, jaką miałem.
Bo to też Waldinger o tym mówi. To nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Mhm. Na przykład media podbijają, że mam, nie wiem, dzisiaj panowie o tym mówili, miliony followersów i to ma być jakość. Nie. mogę mieć miliony, ale pytanie, czy mam przynajmniej jednego człowieka, z którym mam dobry kontakt, czyli mogę nie być samotny z własnym dzieckiem. Mam to jedno dziecko, tego jednego partnera, z którym mam to dziecko, ale naprawdę mam z nimi relacje i mogę mieć bardzo dużą rodzinę i czuć się samotny, mając dzieci i partnerów, z którymi spłodziłem. Więc tu chodzi o to, żeby tworzyć jakość. No i media społecznościowe czy antyspołecznościowe nie tworzą jakości. To jest szybkie scrollowanie, poserduszkowanie, napisanie super wyglądasz, ale tam nie ma interakcji.
A co może się od takiej samotności stać? Tym ludziom, czy to jest, nie wiem, może być początek depresji, która wtedy wchodzi w człowieka?
Zacznę od takich czysto medycznych, bo to okazuje się, lekarze zauważyli, nie psychologowie, że nas samotność zabija. Pewnie panowie znacie z pewnością Alzheimer i Parkinson, jest. Choroby neurodegeneracyjne. Nie ma na to szczepionki, nie ma skutecznych leków. Możemy to nazwać ogólnie demencją. Okazuje się, że człowiek samotny rośnie o 50% ryzyko zapadnięcia potem w starszym wieku na choroby neurodegeneracyjne. To jest 50%. To sobie pomyślmy, mamy szczepionkę, mamy świetny lek, który nie ma efektów ubocznych, czyli bądź blisko ludzi, przynajmniej jednego człowieka, dbaj o relacje, zadzwoń do starego przyjaciela, pogadaj z taksówkarzem, bo to nie o to chodzi, że ja muszę mieć same głębokie rozmowy co 15 minut.
A może niektórzy nie potrafią.
No to nauczmy, to jest trochę...
Mamy ludzi, których boli to społeczne stykanie się, którzy są tak mocno introwertyczni, że ciężko im jest nawet zadzwonić do kogoś.
To jest subiektywne. Jak dzwoni rzadko, ale co pewien czas i ma poczucie, że nie jest sam, jest wszystko w porządku. Czyli choroby neurodegeneracyjne, 50% rośnie ryzyko, ale choroby układu krążenia o 30%. Czyli jak ja już miałem wylew, zawał, problem z cholesterolem, zatkane wszystkie żyły i tak dalej, to już się wydarzyło. Ja o 30%, nie robiąc nic innego, jestem w stanie sobie poprawić swój układ krążenia. Ale jest też z drugiej strony. Medycyna nam mimo wszystko wydłuża życie. Co to będzie za życie? Czyli nie wiem, moi dziadkowie, panów dziadkowie, powiedzmy, umierali koło 80. No to my będziemy żyć do 90, 90 kilku, daj Boże. To będę mógł żyć dłużej, ale w torturze samotności. I znowu to tortura samotności. Mamy badania z zakładów karnych. Ludzie zamknięci w izolatce popełniają większość samobójstw. Oni już szybciej zachorowują na różne rzeczy. I to jest tortura samotnością. Teraz, bo to nie chodzi o to, żeby teraz Kulesza mówi, wypuśćmy wszystkich z więzień. Tylko rozum, bo z tego możemy przejść do naszego życia, że niektórzy są w izolatkach albo na własne życzenie, bo zapomnieli, jak to się robi, albo bo społeczeństwo kogoś wykluczyło i ta samotność zabija. Czyli na przykład kwestie, bo pytał pan o depresję, o samobójstwa. Mhm. Świetną prewencją przed samobójstwem jest to, że jestem szczęśliwy w jakiejś relacji. I teraz nie chodzi o to, że Kulesza ma być szczęśliwy romantycznie, ma być spełniony w tym aspekcie, tylko na przykład na koniec dnia właśnie, że ja z kimś pogadałem. Jest takie bardzo proste ćwiczenie. Wydaje się bardzo trudne na początku. Zaczepiaj obcych ludzi i powiedz im coś miłego. Przynajmniej raz dziennie. Mhm. Czyli nie wiem, pani mi tutaj malowała, to sobie bym powiedział, no nie, wie pani co, dziękuję, tak szybko poszło. Albo bym zapytał o radę, albo powiedział, że ładnie wygląda, albo podziękował właśnie za jakąś uprzejmość.
Bo ludzie są, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że w naszym kraju trochę nie gotowi na taką wylewność ze strony obcych ludzi. Ja staram się to robić też, bo mnie to na przykład buduje, jeżeli z kimś... Kiedyś bardzo stroniłem od small talku, tak żeby z kimś porozmawiać w windzie czy gdzieś tam. W tej chwili absolutnie uważam, że to może zrobić dzień komuś.
Bo dokładnie tak, że na koniec dnia jak pan idzie spać, to porozmawiałem z tym i tym. Czyli to nie były głębokie rozmowy, ale ktoś mi spojrzał w oczy, ktoś mi poświęcił chwilę uwagi.
To jest trochę na tej zasadzie, że jest też taki mem o mężczyznach, którzy rozpamiętują to, że 27 lipca 2010 roku ktoś powiedział im, że mają fajną koszulę, nie? I że oni to potem trzymają cały czas w sobie, że tym się karmią gdzieś tam. Może rzeczywiście, no ja staram się, jak mogę, jeżeli kogoś spotykam na ulicy, po prostu pogadać. No tylko wydaje mi się, że nie jesteśmy troszeczkę gotowi my na to jako społeczeństwo, bo to społeczeństwo jakby troszeczkę nie rozumie tego, że ten ktoś, kto do ciebie zagaduje, wcale nie chce ci czegoś sprzedać.
Ale w tym ćwiczeniu na przykład mówi się coś miłego. Mhm.
Tak, tak.
Zaczepił mu pana i powiedział, o, fajne okulary. No. Szansa, że pan mi powie, czego chcesz ode mnie, człowieku, jakaś jest, ale ona jest stosunkowo niewielka. Czyli na przykład jak pan zaczepiał ludzi na ulicy, i coś do ludzi mówi, rzadko coś się wydarzy złego z tego. Może być przez chwilę drewno.
Ale też można na przykład zagadać do kasjerki w sklepie, kiedy kasuje nam rzeczy.
Tak. Oczywiście.
Tak. Do kogokolwiek.
Życzliwość tak, taka.
Życzliwość, bo...
Życzyć komuś miłego dnia.
Teraz te wszystkie... Wszystko jest tak zaprojektowane, że możesz totalnie z nikim nie rozmawiać, tak?
Tak.
Kurier do ciebie nie przychodzi, tylko mamy paczkomat. Kasy samoobsługowe, mlekomaty, warzywomaty, kwiatomaty. Jakby człowiek chciał, to teoretycznie mógłby już żyć bezkontaktowo. Można się umówić to wszędzie przez internet, wyklikać w aplikacji fryzjera, wszystko. I się nic nie odzywać. Płacimy kartą, nikt nam nie wydaje reszty. Więc naprawdę jest dużo takich rzeczy, które można zrobić, żeby jednak mieć kontakt z drugim człowiekiem, omijając te wszystkie systemy.
To, co pan nazwał życzliwość, doskonały trop, takie jest ćwiczenie, codzienna życzliwość. Są badania na to. Ludzie, którzy mają za zadanie być życzliwi dla innych ludzi, na przykład podziękować lekarzom za ich ciężką pracę, sami się czują szczęśliwsi. Nam się wydaje, że jak powiem coś miłego komuś, to komuś się zrobi miło. Ale to nas zmienia.
Dlatego mówię, my nie jesteśmy altruistami w ogóle. My nie jesteśmy, ja mam taką teorię, że nie jesteśmy altruistyczni tak na dobrą sprawę, bo robimy rzeczy chociażby tylko po to, żeby się dobrze poczuć, co w ogóle nie jest złe.
Nie jest. Ciężko jest znaleźć czysty altruizm. Jeżeli dokładnie. Już się poczułem lepiej, to już...
To już nie jest altruizm.
Już mam nagrodę.
Ale no, ale ja myślę, że taka nagroda jest wtedy...
Co w tym złego?
Obopólna. No.
Czy jakieś regulacje systemowe powinny wejść w naszym kraju, jeżeli chodzi o dostęp do telefonów, internet, kiedy ludzie w którym wieku powinni móc korzystać z social mediów? Jak to powinno wyglądać według pana? Żeby jakoś uzdrowić nasze społeczeństwo.
To jest to pewne wyjście, zrobię nawiązanie do alkoholu. Ustaliliśmy w Polsce, że 18 lat trzeba mieć. No ale czy ktoś, specjalista od uzależnień, powie, w jakim wieku bezpiecznie jest zacząć pić? Nie ma takiego wieku.
Nie.
Ale przynajmniej, żeby jakaś granica była. W Polsce próbujemy to zrobić, ale tego nie ma. Na twardo zrobiła to Australia na przykład i kilka innych
15
krajów.
Chyba, nie?
To już 15-16.
Pytam jeszcze za krótko, żeby zobaczyć, czy są jakieś efekty.
Ale przynajmniej coś próbują.
Tak.
I o co chodzi, że jeżeli złapie się człowieka poniżej tego wieku, który ma social media, to płaci za to korporacja. I zobaczmy nawiązanie do alkoholu. To sklep traci licencję na sprzedaż alkoholu, bo sprzedali zbyt młodemu człowiekowi. Czyli na przykład to, że social media zaczynają być jak alkohol, że mówimy dziecku, wiesz co, to jest szkodliwe, to jest niebezpieczne, ale musisz mieć odpowiedni wiek, żeby w ogóle zacząć. I tak samo z social mediami. Jeden z projektów, który bardzo mi się podoba, że rodzic musi potwierdzić na przykład w M-Obywatelu wiek swojego dziecka. Bo zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Przychodzi do nas dziecko lat 12 i mówi, tato, już wszyscy mają. No dobra, to ty też masz. Czyli ja też uczę dziecko, wiesz co, daj ci coś, co jest niebezpieczne. Zobaczysz tam porno, będziesz miał kontakt z kimś niebezpieczny, będzie chciał twoje zdjęcia, będzie flirtował z tobą seksualnie. Ja ci daję do tego narzędzie i w ogóle nie chcę mieć z tym kontaktu, czyli hulaj dusza piekła nie ma.
Tak.
No to na przykład to, że ja muszę poświadczyć wiek mojego dziecka, jeżeli oszukam państwo, kontrolera jakiegoś, że moje dziecko ma 16 lat, a nie ma, to ja za to odpowiem, ale uwaga, też korporacje. Korporacje mają od social mediów immunitet. Jak coś się złego dzieje, one mówią, problem jest w człowieku, a nie w nas. Wiemy bardzo dobrze, że te aplikacje są projektowane w sposób niebezpieczny. Ale teraz, żeby nie tylko złe rzeczy mówić o mediach społecznościowych, one mogą tworzyć relacje. Czyli na przykład, jeżeli zachoruję na bardzo rzadką chorobę, to mogę się skrzyknąć w jakiejś społeczności, na social mediach, na przykład załóżmy, że chorujemy, nie wiem, na bielactwo, dość rzadka choroba. To panowie mi dacie radę, bo już chorujecie wcześniej, ja właśnie na to zachorowałem, jakie leki brać, czy w ogóle jest pomoc, czy nie. Ale potem się umówimy na piwo, bo w sumie chorujemy, udzielimy sobie wsparcia.
Grupy zainteresowane mogą się w internecie policzyć, czy to wędkarze, czy filateliści, czy właśnie ludzie cierpiący na różnego choroby, dzięki temu, że mamy możemy się policzyć, grzybiarze, możemy się rzeczywiście wszyscy policzyć.
I udzielić sobie wsparcia, czyli tak. To nie jest tylko złe narzędzie, tylko one w złą stronę zmierza.
No więc słuchajcie, social media z głową, pamiętajcie.
Ale nas oglądajcie.
Tak, ale nas oglądajcie.
Ale to nie social media, bo jesteśmy na żywo i
tak,
rozmawiamy.
Tak, profesor Wojciech Kulesza, dziękujemy serdecznie.
Dzięki uprzejmie.
A teraz krótki insercik, a po nim pieski.
Siedzimy sobie i ja tak mówię, słuchajcie, co ja jeszcze mógłbym odpowiedzieć na tym pierwszym meczu? Już kontuzja była, czerwona kartka była. Błąd z Senegalem. Ja mówię, co jeszcze można by ten? I przysięgam ci, z ręką na sercu Glikson powiedział, no jeszcze ze swojaka nie strzeliłeś. Mhm. No to strzeliłem. My też weźmy niesamowitą piłkę
z Francją.
Z Francją. Mhm. No i też odpadliśmy, no. Mhm. I to, o tym już zapominamy, tak?
Sztab liczył pieniądze, szpiłkarze liczyli pieniądze.
Liczyli wszyscy, żeby była jasność. No to ja za każdy przyjazd na reprezentację płaciłem kilkaset tysięcy złotych.
Jak to wyliczyłeś?
No, lubiłem sobie na tym przylecieć. Wiesz, jaką mi różnicę robi 2 miliony złotych?
Nie wiem.
Niedużą.
No i czemu nie zaczęliśmy od wuwunia na kolanach?
Jak jest pies, to trzeba głaskać, no ja.
No jest, jest, ale ucieka tutaj strasznie.
Jeszcze piłeczkę musisz porzucać.
Masz piłeczkę?
Nie widać mnie.
Nie widać cię w ogóle, nie wiadomo, co ty robisz z tym psem.
Tak,
wuwunio.
Oddajemy psa.
Słuchajcie, Michał Gromada, prezes Fundacji Psa Karmela i Beata Godlewska, działaczka Fundacja z Łapdą.
Tu się przejdziemy.
Wszystko się zgadza?
Dzień dobry. O, jest dzień dobry, tak.
Gość.
Dobra, jest no właśnie nie na... Czy co?
Forest.
Dokładnie.
Forest.
Moi drodzy, ja już się tutaj wtrącę i trochę przejmę ster. Forest jest psem z łańcucha, zabranym w zimie tego roku w tych okropnych mrozach i szuka domu, także to jest... Tak, proszę państwa, z Forestem na pewno nudno nie będzie. Prezentuje się państwu tutaj, mam nadzieję, pięknie. Tutaj, szuka tutaj. Domu.
O, tu.
Jest naprawdę miłym, sobie, fajnym psiakiem, młodym. I mamy nadzieję, że dzięki kanałowi Zero znajdzie swój kąt na ziemi.
Jest bardzo ładny, pełen energii zdecydowanie. Czy udało się z tą ustawą kagańcową w końcu? Czy ten problem już zniknął? Czy to jeszcze dużo, dużo czasu i dużo, dużo pracy?
Ja oddaję ci smycz.
Mogę ja powiedzieć. Dużo pracy, dużo czasu i teraz tak naprawdę wszystko zależy od rozporządzenia ministra rolnictwa.
Okay.
Dlatego, że ustawa owszem zakazuje trzymania psów na łańcuchach i nie będzie można tego robić. Natomiast nie tylko to w Polsce jest problemem, jeżeli chodzi o zwierzęta.
Dobra, albo Karol Nawrocki pierwszą zawetował, tą teraz podpisał. Jaka jest różnica między pierwszą a drugą wersją? Ta, która już
największa wersja, różnica, znaczy to było tak, że komisja połączyła dwie ustawy i procedowała
to była
dwie.
Jego też ustawa prezydencka,
tak,
prawda?
Tak. Czyli on złożył w odpowiedzi na pierwszą łańcuchową, złożył swoją.
Tak.
Pierwsza zawierała pewne błędy. Ta też nie jest idealna. Ale jak to przy każdej ustawie, trzeba iść na jakieś kompromisy, trzeba się jakoś dogadać, więc...
To co się zmieni?
Pomiędzy pierwszą ustawą, a tą, która teraz jest, zmieniły się przede wszystkim kojce, czyli wymogi dotyczące kojców.
Tam
czyli...
były jakieś absurdalne rzeczy, tak przynajmniej prezydent mówił.
Absurdalne chodziło o to, że o wielkości. Tam były duże wielkości kojców. To znaczy, to jest tak, trochę prezydent, moim zdaniem, to zaznaczam, że to jest moja opinia, miał rację, jeżeli chodzi o pewne wymogi. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że jak ktoś trzyma psy w zamknięciu, to niestety te warunki są często katastrofalne. Są to jakieś ubite z blachy, ze starych dech. Naprawdę, kto kiedykolwiek ratował jakiegokolwiek psa, spotkał się z czymś takim, że te psy są przetrzymywane w warunkach strasznych. Z kolei w drugiej ustawie mamy informację o tym, że można trzymać psa w kojcu, ale nie ma też w niej zawartych takich... ścisłych wymogów co do tego kojca, czyli na przykład zadaszenie. I niedawno mieliśmy problem z tym, że psy pod blachą się gotują.
Tak.
No i w tej ustawie, i słuchajcie, i w tej ustawie znowu jest to, że ma być zadaszone, ale jak? No i o tym będzie decydował minister rolnictwa. Czyli tak naprawdę to rozporządzenie zdecyduje, jakie będą te kojce, jakiej wielkości, jakie będzie zadaszenie. I od tego wszystko zależy. Bo to, że my zerwiemy psy z łańcuchów, super. Tylko jak my je wsadzimy z łańcucha do klatki zabitej dechami, jakąś blachą, betonem zalane, gdzie ten pies też się będzie gotował, nie?
No tak.
To jaki to jest ratunek dla tego psa?
No tak, ale tam chyba nie chodzi o to. No, tam chodzi raczej o tych, co trzymają psy na łańcuchach po to, żeby one były, pełniły tak zwaną funkcję obronną. No w klatce raczej funkcji obronnej nie będzie pełnił.
Jeżeli chodzi o tutaj o wymiary kojca, to rzeczywiście przede wszystkim to oddelegowano do rozporządzenia ministra i to jest ta różnica między ustawą zawetowaną, a tą, która teraz została przyjęta. Natomiast jest zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o kojce i przede wszystkim na niej tutaj powinniśmy się skupić, czyli że kojce praktycznie de facto zostały teraz zakazane. Mm-hmm. To znaczy, oczywiście jest zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi, ale jeżeli ktoś się nie decyduje na trzymanie zwierzaka w domu, ma obowiązek zapewnić stały, swobodny dostęp do chodzenia po terenie, ogrodzonym terenie. Więc tutaj jest dowolność, dom lub podwórko. Ale i teraz tutaj dopiero zaczyna się warunek, to znaczy, jeżeli zwierzę jest niebezpieczne, stwarza zagrożenie dla innego człowieka lub zwierzęcia, lub posesja nie jest ogrodzona, to są tylko dwa jedyne wyjątki, które pozwalają na trzymanie psa w kojcu. Poza tym nie ma takiej możliwości. Nie będzie można od tej pory trzymać psa w kojcu.
Znaczy, zwierzę jest niebezpieczne. No, każdy pies w skrajnej sytuacji może być niebezpieczny. Jaka jest definicja z punktu widzenia państwa psa niebezpiecznego?
Jaka jest definicja psa niebezpiecznego? Taka, że to jest zwierzę, które teoretycznie na skutek różnych swoich przeżyć, różnych sytuacji, no może zrobić krzywdę innemu człowiekowi. Natomiast to też nie polega na tym, że ja sobie pójdę i powiem, mój pies jest agresywny.
Uwaga, zły pies, tabliczkę sobie zabierz.
No tak, chyba, że są dokładnie.
Chyba, że są rasy, które są też
uznawane za niebezpieczne, ale to jeżeli chodzi o utrzymywanie psów uznawanych za niebezpiecznych, tych ras, to tego jest, są zupełnie inne przepisy. Trzeba mieć pozwolenie z urzędu gminy, tam uzyskać właśnie decyzję o możliwości trzymania takiego zwierzaka. Natomiast tutaj ja nawet bardziej może niż zakaz łańcuchów, który jest de facto, wszyscy o nim mówią i był i w tej pierwszej ustawie i w tej zawetowanej i w tej przyjętej, no to bardziej się skupiam właśnie na tych kojcach, które zostały rzeczywiście i z inicjatywy organizacji, w tym i również naszej, ten przepis został zaproponowany. Posłowie na nasze szczęście przyjęli i bardzo mnie cieszy, że te kojce również tutaj zostaną w jakiś sposób ograniczone.
A co jeszcze byście w tej ustawie zmienili? Czy są jakieś rzeczy, które... No bo mowa jest o tym, że to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. To co jest dalej?
Co jest dalej? Przede wszystkim, jeżeli ja bym pisał ustawę, to ja bym również zakazał totalnie kojców. Uważam, no, że zwierzę... Posiadanie zwierzaka nie jest obowiązkiem, jest przywilejem. Jeżeli ktoś nie chce mieć zwierzaka, no dobra, nie
ale,
ma narodu.
No dobra, ale zobacz, przepraszam, no. Ale zobacz. Jeżeli ktoś już trzyma tego psa gdzieś na łańcuchu, nie? Mhm. I często jest tak, że na wsiach, szczególnie te gospodarstwa rolne, są na przykład, mają bramę z przodu przy ulicy, z tyłu są nieogrodzone. Mhm. Jest, no, każdy, kto był na wsi, wie, jak to wygląda, tak? Że tył mamy pusty. I teraz, jak mamy taką alternatywę, ja bym akurat tutaj, w takich przypadkach, kojec wprowadziła, jeżeli ma być zakaz łańcucha, to żeby był kojec, bo teraz tak, co z tym psem zrobić? I w świecie idealnym jest tak, jak mówisz, rzeczywiście, że pies jest i powinien być przywilejem. I powinniśmy tutaj włożyć maksymalnie dużo energii według społeczeństwa, żeby jakby jak najwięcej ludzi...
Ja bym ogrodził ten posesję z tyłu.
U mnie właśnie jest taki przypadek, że na wsi jest pies, który jest właśnie jest na łańcuchu, dlatego, że on zagryza kury. Po prostu jest łagodny.
To jest bardzo często tak. Bardzo często.
Jeżeli teraz wchodzi ta ustawa i on nie będzie mógł dłużej na łańcuchu, on jest super pies. Tylko po prostu jak widzi kurę, to ją zagryza.
Przede wszystkim...
I teraz tak, jeżeli wprowadzimy zakaz łańcucha oraz kojca, tego psa trzeba uśpić.
Po prostu znaczy, tak, wiesz, co się stanie? Ten pies po prostu wyląduje wyrzucony.
Albo wyrzucony.
Po prostu ludzie będą, tak samo jak zbyt radykalne, zbyt abstrakcyjne wymogi dotyczące kojców spowodowałyby masowe wyrzucanie tych zwierząt. No i wtedy jaki mamy problem? Wtedy tak. Fundacje znowu są zawalone, schroniska są
więc
zawalone.
Musi być ten złoty środek po prostu.
Dokładnie tak, musi być złoty
środek. Ale wymogi dotyczące kojców zapewniają im dobrostan, którego w kojcach de facto nie ma. Natomiast
no nie ma,
ważna zasadnicza rzecz jest taka, że zwierzęta są na łańcuchu nie dlatego, że są agresywne, tylko one są agresywne, bo są na łańcuchu.
Ja rozumiem, tylko jeżeli mówimy o funkcyjnych, znaczy jeżeli mówimy o tym, że pies jest przywilejem, jasne, ale w wielu wypadkach no, jest też funkcją jakąś, tak jak inne zwierzęta, które na przykład załóżmy na wsi prasują.
Ja bym inaczej powiedziała, wiecie, to jest tak, że generalnie... Często psy lądują na wsi, w polach i w lasach z powodu takiego, że w wakacje są masowo wyrzucane. Tam wyrzucane.
Tak, tak.
Ja mam na przykład, jeżdżę na takie tereny na wsie pod Warszawą, gdzie co lato masowo są wyrzucane psy. One tworzą watahy, one tam sobie biegają, latają, stwarzają zagrożenie dla ludzi, dla innych zwierząt i tak dalej. Częściowo fundacje wyłapują te zwierzęta, ale one też są zapchane, też nie mają
możliwości
wszystkich
miejsca,
tych zwierząt wyłapać. I często zdarza się tak, że ktoś na wsi takiego psa przygarnie. Albo będzie mi pilnował, albo, co jest abstrakcyjne, bo dzisiaj mamy kamery, no po co pies do pilnowania, tak? No ale nadal ta mentalność występuje.
Przede wszystkim pies nie jest w stanie pilnować posesji. To jest największy mit, jaki
dokładnie
można.
Dokładnie.
Pies będzie czekał, jak spadnie listek, przejdzie kot, no jaką funkcję obronną ma.
A potem wejdzie człowiek, rzuci psu kiełbasę i pies już nie czeka.
Dokładnie.
A zwłaszcza pies, który jest na łańcuchu, jak jest w stanie cokolwiek obronić. Tak, to jest największa bzdura, jaką można
wymyślić. Ale mówimy o mentalności. No, taka jest ta mentalność.
No
nie?
To ja polecam taką mentalność, że można kupić alarm, naprawdę sąsiady będą zazdrościć, jaki to luksus się trafił. No.
Tak, natomiast tak to wygląda, że oni te psy przygarniają i wtedy co? Jak oni mają właśnie kury, jakieś tam zwierzęta, ten pies jest no, behawioralnie jakby nieułożony, więc przypinają go na łańcuch. I jeżeli już mamy teraz sytuację zastaną i ten pies jest na łańcuchu i załóżmy hipotetycznie, bo znam takie przypadki, że pies jest na łańcuchu, ale ma świeżą wodę, ma dobrą budę, ma dobre jedzenie. Nie mówimy tutaj o przypadkach skrajnych zaniedbań, tak?
Jasne.
Pies jest na tym łańcuchu i podwórko jest nieogrodzone w pełni. Trudno wymagać od rolnika, żeby ogrodził sobie tył podwórka, gdzie ma pole, tak, gdzie wjeżdża traktorem, ciągnikiem i tak dalej. On tego nie ogrodzi.
No dobrze, a jakbyśmy...
Więc ratunkiem jest kojec.
A jakbyśmy zakazali kojców, tak, to jak schroniska będą wyglądały wtedy?
Ale dlaczego od razu zakładamy, że te psy będą trafiać do schronisk, że będą pożądane?
Ale jakieś będą trafiane.
Oczywiście, zawsze jakieś trafiają. Najwięcej trafia tak naprawdę przed świętami, kiedy albo po świętach.
Ale trzeba zakładać takie rzeczy, że trafią te zwierzęta do schronisk jednak.
Ale my cały czas je zakładamy, takie rzeczy. Głównie w okresie świątecznym i wakacyjnym, kiedy to właśnie ludzie nie na wsi często, tylko właśnie z miast porzucają, bo nie mają co z psem zrobić, bo chcą na wakacje jechać. Więc one i tak trafiają, te zwierzęta. Natomiast ta ustawa, wbrew pozorom, nie wymaga aż tyle rzeczy do spełnienia, żeby trzymać psa. Bo tutaj mamy tak naprawdę, jeżeli jest posesja nieogrodzona, dopuszcza się kojec. Jeżeli posesja jest ogrodzona, to wystarczy tylko zwolnić tego psa z tego łańcucha i dać mu swobodę i zapewnić mu warunki dobrostanowe.
O co pyta Marcin, to chyba dotyczy właśnie tego, jak w takim razie będą funkcjonowały schroniska, jeżeli te zostaną kojce zabronione.
Ale czy w tym momencie pytamy, czy kojce będą też zabronione w schroniskach?
Tak, tak.
No to od razu wyjaśniam, że schroniska, tak samo jak psy służbowe, są wyłączone z tych rozporządzeń. Okay. Żeby tutaj była jasność, tak?
Dlatego pytam.
Schroniska traktujemy jako miejsce przejściowe. Mhm. To nie jest docelowe miejsce, do którego ma pies trafić, tak? To on dalej szuka domu. No, w idealnym świecie to by schronisk w ogóle nie było, ale nie ma idealnego świata. Musimy próbować urządzić, mówiąc w cudzysłowie, ten graj dołek, który mamy obecnie.
Kiedy ta ustawa wejdzie w życie? Od którego dnia już psy teoretycznie nie będą mogły stać tam łańcucha w Polsce?
Za rok, 12
miesięcy.
Tak, za rok minus kilka dni.
Czyli na przyszłe wakacje psy już będą mogły na polskich wsiach odetchnąć, a jeżeli tak się nie stanie, to kto będzie egzekwował to prawo? Jak to będzie wyglądało potem? Czy będą chodzić aktywiści, zgłaszać to na policję? Jak to ma wyglądać w tą stronę?
Proszę
co grozi komuś, kto będzie trzymał psa na łańcuchu?
Grzywna lub kara ograniczenia wolności, ponieważ...
Czyli też łańcuch dla człowieka.
No, w pewnym sensie tak, ewentualnie bransoletka. Chodzi o to, że wszelkie te przepisy i regulacje są traktowane jako wykroczenia zgodnie z ustawą. I to będą traktowane tak samo jak każde inne wykroczenia. Czyli te same służby będą egzekwować to prawo, znaczy, czyli policja.
Tutaj ważne, przepraszam, że ci przerwę. Najważniejsze jest to, żeby to prawo później egzekwować, bo u nas jest problem taki, że piszemy przepisy, piszemy martwe przepisy, nikt tego później nie egzekwuje, nie zmieniamy jedną ustawę, ale nie dodajemy kolejnych realnych rozporządzeń, które można później egzekwować. Mhm. Nie zmieniamy kolejnych ustaw, które pozwoliłyby też służbom egzekwować te prawo. Więc pytanie, czy nam zależy rzeczywiście na zmianie prawa, czy zależy nam na tym, żeby napisać papier i żeby ludzie się cieszyli?
No
nie?
Tak, trochę, znaczy myślę, że politykom na tym zależy.
Zasada dwa razy E. Edukacja, egzekwowanie.
Mhm. Dokładnie tak.
Dobra, a to jest jedna z tych rzeczy, no, o których wspominaliśmy. A jak jeszcze można poprawić los zwierząt w Polsce?
No na pewno bardzo ważną ustawą będzie ta ustawa, która za chwilę ma się pojawić, ustawa schroniskowa, dlatego że w schroniskach dzieją się naprawdę dramaty. Jest to bardzo duży biznes. Ponad 300 milionów,
w tym roku mieliśmy kilka takich rewelacji.
300 milionów rocznie. Niech mnie ktoś poprawi, jak się, ale wydaje mi się, że taka jest kwota, kosztują nas bezdomne zwierzęta. I ja zawsze zaznaczam, i chciałabym, żeby to też w tym programie u was wybrzmiało, że jeżeli ktoś nie lubi zwierząt, ma je gdzieś, nie zależy mu na tych zwierzętach i sobie myśli, a co mnie obchodzą te psy i te koty, to niech się zastanowi, czy chce, żeby jego pieniądze, 300 milionów z naszych podatków w całym kraju, co roku było wydawane na bezdomne zwierzęta. Ale de facto te pieniądze nie są wydawane na bezdomne zwierzęta. Trafiają do kieszeni biznesmenów,
tak,
którzy dorabiają się na tym, że, bo wiecie, jaki jest problem. Z ludźmi, z dziećmi nie da się tak łatwo ściemniać. Nie? Dlatego, że dziecko pójdzie się poskarży. Tak. Nie dali mi jeść. Mhm. A pies nigdzie nie pójdzie, nie poznaje.
Przede wszystkim te schroniska nie są dostępne często dla ludzi, te patoschroniska, więc...
Dokładnie.
To jest... A jaki to jest w ogóle procent? Bo jeżeli w skali takiego kraju mamy ileś tam tysięcy schronisk, nie wiem, nie mam pojęcia.
220 coś koło tego.
Mhm. 220 schronisk jest w Polsce, myślałem, że więcej. I to jaki procent z nich to są patoschroniska?
Takie pato, to bym powiedział, że jest około 30 schronisk, nie procent, a takich do poprawki to jest 70%. Natomiast ja nie wiem, jaka tu ustawa łańcuchowa, o której mówisz, ponieważ jej... Przepraszam, schroniskowa, o której mówisz, bo jeszcze jej nie ma, natomiast jest...
Nie ma, ma być ogłoszona, no, ma być, czekamy.
Ale jest już całe wiele rozdziałów przygotowanych w projekcie ustawy, który już jest w Sejmie, w obywatelskim, druku numer 700, gdzie rozwiązano tam wiele kwestii związanych ze schroniskami. Przede wszystkim sposób finansowania, który ukróca patologii, drogę do wzbogacania się na zwierzętach, czyli poprzez dotacje, gdzie każda złotówka musi być rozliczona i nie ma tak, jak jest do tej pory, że... Hycel sobie bierze tam 3000 za zwierzaka i żeby teraz mieć jak największy dochód z tego, to oszczędza na zwierzaku i w związku z tym zwierzęta nie są leczone lub karmione tak, jak powinny być. Tam będą dotacje, zakładając oczywiście, żeby to weszło i zostanie przyjęte i tam każdą złotówkę będzie trzeba rozliczyć. I rzeczywiście nie wiem, czy to jest idealne rozwiązanie, ale mam wrażenie, że póki co lepszego nie wymyślono.
A jeżeli wy macie problem z tym, czy trzymać psa na łańcuchu, czy nie trzymać, czy mieć koje, czy nie, przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy w ogóle chcemy mieć zwierzę. Po prostu można go po prostu najzwyczajniej na świecie nie posiadać i wtedy problemu
niech to nie będzie po prostu...
Nie będzie, bo chyba tak każdy powinien zacząć od rybek i zobaczyć, czy się nadaje do tego, żeby posiadać rybki. Jeżeli tu mu nie wyjdzie, to dalej już bym naprawdę nie szedł.
Dokładnie, a przede wszystkim, jeżeli się zastanawiacie, czy chcecie mieć zwierzę, ale się zdecydujecie, to przypomnę, Forest tutaj był, gdzieś chodzi, poleca się do adopcji.
Tak, gdzie można znaleźć dane, żeby poznać Foresta i ewentualnie go adoptować?
Na stronie naszej fundacji pieskarmel.pl/Forest.
Więc odsyłamy wszystkich do tego, żeby adoptować Foresta. Już za chwilę ja idę go głaskać, bo jak widzę psa, to muszę głaskać. Tak, już po prostu.
Każdy.
Ja muszę dziękujemy wam za dzisiaj. Teraz będzie bardzo ciekawa rozmowa pomiędzy Robertem Mazurkiem a Tadeuszem Cymańskim. Jeżeli kogoś interesują te brednie polityczne, to zapraszamy.
Tak, dziękuję.
Do widzenia. Bardzo.
Dziękujemy.